Ja już nagrywam. Witamy wszystkich na seminarium między poliamorią a socjalizmem w ramach przygotowywania numeru wakatu Wszyscy jesteśmy poliamorystkami. Naszymi gośćmi są pani doktor Agnieszka Mrozik i pan Piotr Szumlewicz. I właściwie pewnie tego nie trzeba robić, ale jakoś, żeby tradycji stało się zadość, przedstawimy krótko naszych gości, gościa i gościnie. Doktor Agnieszka Mrozik jest absolwentką warszawskiej polonistyki i amerykanistyki. Napisała doktorat o tożsamości Polek w literaturze kobiecej i dyskursie feministycznym po 1989 roku. Później to wyszło w książce Akuszerki transformacji kobiety, literatura i władza w Polsce po 1989 w 2012 roku. Poza tym koordynuje spotkania Feminaria. Jest redaktorką razem z Piotrem Szumlewiczem Bez dogmatu. Piotr Szumlewicz z kolei absolwent socjologii i filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. Poza Bez dogmatu redaguje portal lewica.pl. Jest jednym z założycieli, był krytyki politycznej, wystąpił z niej w 2003 roku. Poza tym jest zaangażowany w działania OPZZ. A teraz z kolei działa w Superstacji, tam ma swój program Ja panu nie przerywałem razem z Piotrem Gursztynem i napisał książki Niezbędnik ateisty, Ojciec nieświęty i najświeższa rzecz z tego roku Wielkie pranie mózgów, rzecz o polskich mediach. To goście nasi. A teraz opowiemy trochę o numerze i zrobi to Michał Kasprzak.
Tak, już, ja?
No już.
Dobrze, to tak, taki w ogóle może krótki wstęp do tej naszej dyskusji. Zacznijmy może od obiegowej definicji, czym jest poliamoria. Później możemy ją sobie tak przepracowywać, albowiem tych definicji jest, jak się zdaje, tyle, co badaczy tematu. Nie ma jakiejś jednej normatywnej. W zasadzie poliamorią najczęściej nazywa się, znaczy pewien typ tak zwanej niemonogamii konsensualnej. Jest to tak zwana preferencja relacyjna, polegająca na tym, że wchodzimy w relacje emocjonalne, seksualne lub emocjonalno-seksualne z większą ilością partnerów aniżeli jeden, czy też partnerek. Czyli w pewną konstelację, tak, która jest poza układem takim dwójkowym, binarnym, który jest dosyć łatwy do rozpracowania. Więc ona tutaj, poliamoria, nasuwa na pewno mnóstwo nam problemów, już chociażby właśnie ze względu na taką swoją pewną dynamikę, jakąś taką kluczową, może można powiedzieć, strukturę. Jej podstawą tej konsensualności, o której się mówi, jest jawność relacji, zgoda wszystkich zaangażowanych w tę sieć osób. Wielu badaczy, też powołując się na źródło słów po poliamorii, zwraca uwagę na to, że są to jednak primo, tak bliskie, intymne relacje, dosyć trwałe, oparte przede wszystkim jednak na emocjach. Tak? Tutaj jeszcze gdzieś w definicjach pojawia się ten aspekt utrzymywania relacji też czysto na przykład seksualny, tak? Gdzie nie ma tutaj zgody co do definicji No, oczywiście taki model budzi mnóstwo kontrowersji, o których sobie dzisiaj zapewne powiemy na różnych przykładach, które nasi goście zaproponowali. W każdym razie istnieje, my chcieliśmy się zająć tym tematem z tego względu, że widzimy w poliamorii taką możliwość troszeczkę wychodzenia poza opresywne struktury, opresywne relacje związane z monogamicznością, patriarchatem, heteroseksualnością, z instytucją rodziny i tak dalej. Także wydaje nam się, że gdzieś poliamoria jest w stanie tworzyć, wypracowywać zupełnie nowe instytucje. I tutaj też myślę, że gdzieś będzie to pryzmat przyświecający naszej dyskusji. Będziemy troszeczkę, mówiąc brzydko, lawirować pomiędzy takim ujęciem poliamorii jako struktury rozgrywającej się pomiędzy jednostkami, czyli budującej relacje bardzo indywidualne, więc gdzieś w pewien aspekt psychologiczny nam będzie tutaj przyświecał również seksuologiczny, a wykładnią socjologiczną. Znaczy myśleliśmy o tym, ażeby poliamorię móc potraktować jako pewien pomysł, być może tak na jakąś nową wspólnotę, na nową sieć więzi społecznych i jako też projekt polityczny, można powiedzieć. Tym bardziej nas zainteresowała poliamoria, że cały czas istnieje bardzo silny opór, tak, wobec tego typu, powiedzmy, stylu życia, wytwarzania relacji. Jest to opór też dosyć silnie obecny w środowiskach lewicowych, nie tylko w dyskursie prawicowym, co w jakiś sposób jest, byłoby zrozumiałe, prawda? Tutaj pojawiają się, mimo jednak tego, że dokonuje się cały czas pewna liberalizacja pewnych praktyk seksualnych, pewnych zachowań miłosnych za sprawą również na przykład nowych technologii, o których będziemy w wakacie wspominać. Więc gdzieś zachowania niemonogamiczne stają się coraz bardziej popularne. Jeśli chodzi o statystyki, to ostatnie badanie CBOS-u wykazało, że o ile dobrze, proszę, pamiętam, gdzieś 53% mężczyzn i 30 parę procent kobiet. W przypadku kobiet się podkreśla, że to są zaniżone tak, statystyki. W każdym razie możemy powiedzieć o tym, że połowa społeczeństwa przyznaje się do zdrady, która jest formą niekonsensualną, więc tym bardziej interesujące wydaje się, dlaczego cały czas unikamy konsensualizacji zachowań niemonogamicznych. Gdzieś oczywiście bardzo silnie tak przyzwyczajenie do monogamii jest wpisane w nasze wyobrażenia, w ogóle miłości, ale również na przykład w sam język, tak, kiedy mówimy mój chłopak, moja dziewczyna, czyli cała kwestia przynależności, które też myślę będziemy próbować jakoś może podczas tej dyskusji przepracowywać w takie wypowiedzi typu na przykład nie ma miłości bez zazdrości, tak, czy na przykład związek może być otwarty tylko jednostronnie, bo inaczej robi się przeciąg, tak, i wiadomo z której strony na ogół ma być otwarty w naszym myśleniu o tym wszystkim, albowiem kolejną sprawą do przepracowania, która między nami w tej dyskusji na pewno wyjdzie, jest kwestia jednak męskocentrycznej kultury, dominacji patriarchalizmu, gdzie dla mężczyzn jest w tej kulturze o wiele większe przyzwolenie na zdradę, tak, niż dla kobiet. Także mnóstwo takich aspektów oczywiście będzie się pojawiało pewnie i w trakcie tej dyskusji i w naszym numerze. My zapraszamy Państwa, tak już kończę to drugie prowadzenie, bo rzeczywiście można mówić bardzo długo. Zapraszamy Państwa na stronę wakatu, na nasz fanpage do zapoznania się z Call for Papers, które napisaliśmy razem z Mają, prowadząc ten numer. I zapraszamy przede wszystkim oczywiście do współpracy, tak? Czasu zostało jeszcze 2 tygodnie, powiedzmy 2 tygodnie z kawałkiem. A zatem tak, interesuje nas takie podejście utopijne do poliamorii, w którym pytamy między innymi, jak mogłyby wyglądać nowe instytucje tworzone przez dyskurs poli, które uwalniałyby się gdzieś od tych rozmaitych opresji, które sobie też wymienimy, czyli rodzina, społeczeństwo, władza, prawo, państwo, język, religia, ekonomia, polityka, system edukacji. I o to wszystko mamy zamiar też w tym numerze specjalistów zapytać i porozmawiać z naszymi dzisiejszymi gośćmi.
Ale wcześniej jeszcze o pomyśle nas o seminarium i skąd to wszystko się wzięło tak naprawdę, bo tytuł Między poliamorią a socjalizmem nawiązuje do tekstu Piotra Szumlewicza Poliamoria, czyli socjalizm. I właściwie w tych naszych badaniach nad poliamorią, w praktykowaniu także numeru poliamorycznego, doszliśmy właśnie do takiego wniosku, że tak naprawdę owszem, poliamoria jako pewien typ relacji prywatnej, osobistej, intymnej na pewno to jest rzecz ważna, natomiast bez odpowiedniej wspólnoty i bez odpowiednich wartości, które prowadziłyby tę wspólnotę i te relacje, jest to jakiś dysonans, co najmniej poznawczy. Dlatego stąd ten socjalizm. Zresztą w tekście Piotra Szumlewicza jest to rzeczywiście dosyć wyraźnie podkreślone, że tak naprawdę poliamoria byłaby przede wszystkim projektem budowania pewnego typu wspólnoty, w której więzi pomiędzy poszczególnymi osobami i poszczególnymi elementami tej wspólnoty, relacjami, byłyby ustawione trochę inaczej niż obecnie. Bardziej na pewno demokratycznie, bez nierówności i tak dalej. Jest to utopia i w ten sposób także w tej chwili o tym myślimy, bo kategorie, którymi się posługujemy, takie jak zazdrość, jak własność, jak właśnie prywatność, to wszystko nieszczególnie pozwala nam mówić o wspólnocie innego typu niż na przykład narodowa albo konsumencka i tak dalej. Bo do tej wspólnoty potrzebowalibyśmy nowej filozofii, nowej etyki, właśnie wspartej na wielości, równości, na trosce na przykład, odpowiedzialności, współodpowiedzialności, na tym wszystkim, o co pewnie by nam chodziło w budowaniu wspólnoty. I to jest jedna strona. To jest jedna strona, czyli ten tekst Piotra Szumlewicza Poliamoria, czyli socjalizm. Z drugiej strony pojawia się tekst Agnieszki Mrozik Poliamoria nas wyzwoli, ze znakiem zapytania, który trochę wprowadza w to wszystko bałaganu, bo owszem, ta utopijna wizja wspólnoty, nowej wspólnoty jest bardzo piękna, natomiast kiedy dochodzi do realizacji, na przykład czytając listy Broniewskich, o czym będziemy dzisiaj więcej trochę rozmawiać, czy czytając to, co pisała Simone de Beauvoir o swoim związku z Sartrem, gdzie te nierówności rzeczywiście były bardzo silne, im później tym były silniejsze, bo mężczyzna stary z wiankiem kobiet pewnie jakoś szczególnie nas nie dziwi, natomiast starsza kobieta staje się po prostu coraz mniej atrakcyjna seksualnie wedle dominujących modeli. I już chociażby ta nierówność wsparta na nierówności płci, nie mówiąc o nierównościach ekonomicznych i rozmaitego innego typu, chociaż przede wszystkim pewnie ekonomicznych, to poliamoria może wręcz eksponować, czyli nierówny dostęp do relacji, do seksu, to wszystko uprzywilejowanie właśnie w tym dostępie, to wszystko poliamoria jak nic innego eksponuje wyjątkowo dobrze. I także te lektury, którymi dzisiaj będziemy się zajmować, właściwie pokazują dosyć dobrze te relacje pomiędzy utopią a jej realizacją, czy pomiędzy wydarzeniem a pewną wizją. Giddens pisze o czystej relacji i jest to rzeczywiście, kiedy sobie o tym pomyślimy, bardzo, bardzo ładna wizja. Natomiast jest to wizja. A Broniewscy pokazują, jak taka czysta relacja się udaje i nie udaje. I myślę, że możemy już teraz przejść do samych tekstów.
Może tak, trochę was rozczaruję, bo zostałem trochę przedstawiony jako taki utopista. Tymczasem ten mój tekst, który był wyborczy, miał być taki obiektywno-socjologiczny, szczerze powiedziawszy. Ten tytuł Poliamoria, czyli socjalizm, pochodzi od Gazety Wyborczej. Jak ja miałbym tytułować, to raczej bym powiedział, socjalizm umożliwia poliamorię. I raczej o to chodziło, to znaczy, że to, co nazywam socjalizmem, o czym zaraz może powiem parę słów, jest warunkiem możliwości szeroko rozumianej poliamorii. Rzeczywiście w krajach skandynawskich, gdzie rozwiązania socjaldemokratyczne są najbardziej rozwinięte, przyzwolenie i wsparcie dla takiej otwartej poliamorii jest największe. I co ciekawe, największe poparcie, które jest częścią programu, to jest czegoś, co się nazywa inicjatywa feministyczna, więc partia otwarcie feministycznej. Poparcie w szwedzkim społeczeństwie dla legalizacji związków poliamorycznych wynosi około 20%. To są dane sprzed 3 lat. Myślę, że raczej się zmienia w stronę wzrostu niż spadku. Inicjatywa feministyczna zdobyła około 3%. Mówię, że to jest ciekawe, dlatego że rzeczywiście często w Polsce się żartuje, że poliamoria to jest patriarchalny pan plus 6 pań. Natomiast w Szwecji raczej tych rozwiązań bronią feministki, twierdzą, że jest to element emancypacji kobiet i rzeczywiście na tle tych rozwiązań instytucjonalnych myślę, że coś tu jest na rzeczy, ale zacząć chciałem od czego innego. Ja bym się z tobą tutaj nie do końca zgodził odnośnie tej definicji takiej normatywnej poliamorii. Myślę, że ona jest dosyć wygodna, to znaczy taka trochę klesza, dlatego że Kościół katolicki, jak wiemy, mówi o rodzinie czy o małżeństwie bardziej, że jest to taka ciepła, bliska bardzo relacja, w której nikt się nie zdradza, w której partnerskie są relacje, w której się kochają wszyscy, tak, w której jest bardzo dobrze i to jest część definicji. Tak? I trochę podobnie zabrzmiała twoja definicja poliamorii. Tak? Wszyscy wiedzą, jest symetrycznie, wszyscy się akceptują. I ja bym powiedział, że to jest raczej wizja utopijna. Tak? Ja muszę przyznać, że z taką poliamorią w praktyce, tak rozumianą jak ty to przedstawiłeś, zetknąłem się może raz w życiu i to wyglądało. No nie będę przedstawiał bliżej, żeby nikt nie skojarzył, kogo chodzi. Kto wie, może o mnie chodzi. Ale wyglądało dosyć groteskowo. Tak? To znaczy kilka osób rzeczywiście mieszkało. Były relacje władzy, bo mieszkanie należało do jednej z osób tego wielokąta, więc mogła grać władzą. A dodatkowo jeszcze była bardzo zabawna sytuacja, dlatego że osobnik, który był głównym partnerem, bo tam jednak pewna hierarchia była partnerki, siedział przez 2 godziny i wypalił 2 machy marihuany, a jak przyszedł jej kochanek, to w ciągu 20 minut 20 machów. Więc coś jednak nie było do końca tak z tą akceptacją i z tym, że oni wiedzieli, że wszystko jest okej. Więc poliamoria pojmowana w ten sposób, że tak powiem, budzi moje wątpliwości, bo na obecnym etapie rozwoju, bym powiedział, stanu emocji Polaków, podejścia do seksu, podejścia do innych ludzi, poliamoria pojmowana jako taka wspólnota mieszkająca razem i wszystko o sobie wiedząca, myślę, że rzeczywiście jest dość elitarnym projektem, również oczywiście ekonomicznie, tak? I myślę, że bardzo rzadko spotykanym. Jest to pewne, nazwijmy to, ekscentryzm dużego miasta. To, co mnie bardziej interesuje, to jest definicja, bym powiedział, bardziej obiektywizująca, to znaczy poliamoria po prostu jako wielomiłość. Jako związek, relacja bliska dwójki, trójki, czwórki ludzi, gdzie wcale nie wszyscy muszą o sobie wiedzieć, gdzie są relacje władzy dokładnie takie same jak w związku monogamicznym. I teraz można powiedzieć, że poliamoria w takim razie istniała od zawsze, tylko że kiedyś funkcjonowała na przykład w postaci tradycyjnych ściem, w postaci, nie wiem, tam idę do sklepu albo sieć tutaj, a ja muszę załatwiać swoje sprawy. No różnie to bywało, tak? Więc można powiedzieć, że byłaby to tylko zmiana, nazwijmy to, terminologiczna. Kiedyś poliamorię nazywano tradycyjnym małżeństwem i tak ten mąż miał na boku 2 kochanki, bo zazwyczaj mąż, a dzisiaj się to nazywa poliamorią. Moim zdaniem trochę tak, tylko że problem polega na tym, i to mnie ciekawi, to opisuję w tym swoim tekście wyborczej, rzecz polega na tym, że jednak stosunki społeczne się bardzo zmieniają i coraz bardziej te relacje poliamoryczne może nie są do końca jawne, ale jednak rośnie dla nich przyzwolenie i rośnie liczba też relacji poliamorycznych. Jak się przyjrzelibyście Państwo zmianom w polskim społeczeństwie, one rzeczywiście następują bardzo szybko i to dość nieoczekiwanie, dlatego że Kościół specjalnie jednak nie słabnie. Mamy władzę dość prawicową, a pewnie wkrótce będzie jeszcze bardziej prawicowa i tradycyjna. A mimo to, mój tekst, nie pamiętam, czy 1,5 roku temu mniej więcej go napisałem, od tego czasu cały czas te wskaźniki się zmieniają. Mam tutaj na myśli radykalny wzrost liczby rozwodów, radykalny spadek liczby małżeństw, radykalny wzrost liczby dzieci rodzących się poza małżeństwami. Co ciekawe, ten wzrost bardzo szybko następuje też na terenach wiejskich, dużo szybciej niż w miastach. Cały czas jest więcej w miastach, ale na terenach wiejskich skokowo to rośnie. Bardzo ciekawe jest też to, że jest taka prawidłowość międzynarodowa, że liczba rozwodów spada w sytuacji kryzysu. Tak jak jest kryzys ekonomiczny, to wtedy spada liczba rozwodów, no bo jakby ludzie są od siebie uzależnieni, im się to bardziej opłaca. W Polsce polityki społecznej rozbudowanej specjalnie nie ma, tymczasem w latach najbardziej kryzysowych mimo to rosła liczba rozwodów. Rosła. W ostatnich latach to jest cały czas wzrost liczby rozwodów, spadek małżeństw, więc cały czas te zmiany tutaj się dokonują. Rzeczywiście jest też tak, to Izdebski bardzo szeroko o tym pisze, w jaki sposób i w jakim tempie rośnie liczba partnerów seksualnych w ciągu życia, też właśnie ta liczba rozwodów, małżeństw, tam jest dużo tych wskaźników. Oczywiście tutaj warto jeszcze dodać, powiedzmy, takie elementy sprzyjające liberalizacji, jak chociażby internet oczywiście, który też wykreował ten temat rzeka, tak wykreował też nowe typy relacji. Ludzie, którzy wiążą się z partnerami, partnerkami na 10 lat na czacie, nie wiem, seks WPPL albo gdzie indziej, teraz tego już jest sporo i wcale nie nazywają tego uczuciem, a często to są bliższe relacje nawet niż z partnerami tymi tak zwanymi prawdziwymi. Oczywiście można powiedzieć, że to jest nieprawdziwa relacja, niemniej jednak ludzie się realnie angażują, więc można to nazwać częścią relacji poliamorycznych. Więc wydaje mi się, że to jest jedna sprawa, że następują pewne zmiany w umysłowości, w podejściu Polaków i Polek, bo to jest jednak kontekst, wydaje mi się, dla nas tutaj najważniejszy, które, bym powiedział, poliamorię umożliwiają. Poliamorię pojmowaną jako wielomiłość, coś, co jest stopniowo akceptowane, coś, co jest na co rośnie też przyzwolenie. Co prawda, tam 4 lata temu był sondaż, zgodnie z którym bodaj 80% Polaków i Polek stwierdziło, że M jak miłość jest serialem realistycznym, co by pokazywało jednak inny trend rozumowania Polaków niż mój. Niemniej jednak ja mam wrażenie, że Polska jest takim krajem, w którym życie codzienne i te deklarowane wzorce się strasznie rozbiegają i ludzie zaczynają to powoli dostrzegać. I ten taki balon tradycyjnego małżeństwa pod tym względem szybko pęka. Jeżeli chodzi o... Bo ja tak w punktach chciałem, żebyśmy sobie troszeczkę pogadali. Jak chodzi o taką w ogóle odpowiedź na pytanie, czy poliamoria jest lepsza od monogamii, nie wiem, szczerze powiedziawszy, różnie bywa. No jeżeli chodzi o takie mieszkanie w pięciokącie, to jest po prostu trudniejsze. To znaczy tych relacji, tych emocji jest więcej i bardzo trudno o taką fajniejszą relację w tym pięciokącie. Natomiast wydaje mi się, że stopniowo rośnie świadomość i to nawet w tym nieszczęsnym, konserwatywnym M jak miłość jest podkreślane, że po prostu poliamoria w takim szerokim tego słowa znaczeniu jest faktem. Kultura romantyczna nie godziła się z tym. Jak kreślono obraz związku, to była moja wielka miłość i wokół nikogo, dokładnie nikogo, ewentualnie totalna przepaść między moją partnerką, partnerem, a całą resztą. Mam wrażenie, że nawet w konserwatywnych polskich serialach, nie mówiąc już o różnych obrazach z zagranicy, że tak powiem, myślę, że zaczyna być takie urealistycznienie naszego życia, że mamy bliskich przyjaciół, że mamy bliskich czasem kochanków, że mamy bliską rodzinę i co więcej, że bardzo często te bliskie osoby, niekoniecznie wiążące się z nami seksualnie, mogą być ważniejsze niż nasi romantyczni partnerzy, co już jakby podważa model wyłączności tego jednego typu relacji. No były takie badania też na temat przyczyn rozwodów w Stanach, ale to nie tylko w Stanach, w Polsce też co pewien czas są przedstawiane takie dane. I rzeczywiście prawidłowość jest taka, że zdrada jest coraz rzadziej przyczyną rozwodu. Coraz częściej przyczyną rozwodu jest na przykład niedopasowanie po prostu, albo chrapanie, brak wygody, tak. Albo po prostu, że nie jest nam ze sobą miło. Tak? To znaczy, że nawet jak jest zdrada, ale jest nam ze sobą miło, to się nie rozwiedziemy, a kiedy nie jest nam miło, ale na przykład w łóżku jest dobrze i wiernie, to wtedy się jednak rozwiedziemy. Więc również następuje coś, co tu nie chcę za długo gadać, więc chcę tylko tak zasygnalizować wam kilka problemów. Mam wrażenie, że tutaj dokonują się takie dwa zjawiska, które poliamorii sprzyjają i stąd między innymi tego Giddensa ja zadałem, bo chciałem o nim powiedzieć. Z jednej strony to jest coś, co ja nazwałbym odczarowaniem seksu. I to jest zjawisko w gruncie rzeczy, myślę, że jednak w gruncie rzeczy niezbyt dużej liczby lat. To znaczy taka naturalizacja seksu i zaakceptowanie faktu przez dużą część ludzi rosnącą, że seks niekoniecznie jest wyrazem miłości. Że on bardzo różne funkcje pełni, że w pewnym wieku seks nie jest do końca ważny, że w pewnych związkach ważniejsze są spotkania na kawę albo spacery, albo rozmowa o literaturze, albo czymkolwiek innym, albo wspólne hobby. Że wcale zdrada nie musi być przyczyną rozpadu związku, tylko na przykład właśnie to, że partner czy partnerka spotyka się w gronie dyskusyjnym i rozmawia bez przerwy o literaturze, nie z partnerem, tylko z koleżankami czy kolegami. Więc myślę, że następuje coś, co ja bym nazwał odczarowaniem seksu. Może też dlatego, że o tym seksie się coraz więcej mówi. strasznie dużo się po prostu o nim mówi, by nie powiedzieć, ma się na jego punkcie obsesję. Niemniej jednak to jest seks nie tylko romantyczny, więc jest taka deromantyzacja seksu, co sprawia też, że rośnie przyzwolenie na relacje nieseksualne, tudzież z kilkoma partnerami seksualnymi. Myślę, że to jest taki czynnik, który poliamorii szeroko rozumianej sprzyja i też łatwiej sprawia, że łatwiej jest o tym rozmawiać, tak? Bo jeżeli seks nie jest taki napompowany takim balonem, że jak seks to od razu jest wielka miłość, to też łatwiej o tym rozmawiać. No podobnie kiedyś się nie rozmawiało o takich problemach jak, nie wiem, impotencja, niedopasowanie seksualne albo, nie wiem, jak szczególnie kobiecie sprawić rozkosz. No teraz to często występuje w groteskowej formie, tak? W postaci jakichś magazynów to też nas formatuje. Niemniej jednak ten temat w szerokim tego słowa znaczeniu jest odczarowany. I drugie pojęcie Giddensa czystej relacji. Moim zdaniem Giddens jest idealistą i jego niektóre tezy są niebezpieczne społecznie, by nie powiedzieć szkodliwe, bo on był doradcą Tony Blaira, który to Tony Blair zrobił dużo złych rzeczy dla Wielkiej Brytanii. I samo pojęcie czystej relacji jest bardzo idealistyczne. Niemniej jednak myślę, że współczesne związki trochę w stronę czystej relacji idą i ja bym osobiście był jej, no jeżeli tu mogę się jakoś opowiedzieć po jakiejś stronie, to byłbym zwolennikiem czystej relacji. Nie bym powiedział, że jestem fanem wielkim poliamorii, czystej relacji myślę, że tak. To znaczy czystej relacji jako takiej relacji, w której chodziłoby przede wszystkim o relacje między partnerami po prostu, z tym odczarowanym seksem, bez wpływu obyczaju, bez wpływu tradycji, bez jakichkolwiek wzorców, które nałożyli na nas rodzice, tylko właśnie jesteśmy ze sobą, bo jest nam wyłącznie ze sobą dobrze. Tylko problem polega na tym, i dlatego mówię, że teoria Giddensa jest strasznie idealistyczna, bo to ma sens wtedy, kiedy są stworzone takie instytucje, które pozwalają nam rzeczywiście budować w pełni oparte na zgodzie relacje. W takiej Polsce, nie ma co ukrywać, duża część związków opiera się na prostytucji, tak? To znaczy taka klasycznie marksowsko, czyli kobieta po prostu nie ma z czego żyć i nawet jak mąż daje jej w zęby, no to jak ona by się chciała rozwieść, to po prostu wylądowała pod mostem, tak? A w każdym razie żyłaby bardzo biednie. I stąd też dla mnie bardzo ważny jest ten wymiar ekonomiczny, który w Szwecji jest szczególnie rozbudowany, to w tym swoim tekście trochę o tym pisze. I rzeczywiście w Szwecji jest tak, że od lat 60. pojawiło się coś, co zostało nazwane defamilizacją, co moim zdaniem jest warunkiem możliwości poliamorii i co tej poliamorii sprzyja. To znaczy defamilizacja to jest zbiór rozwiązań ekonomicznych, których chodzi o to, że każda jednostka, ale szczególnie chodzi tu o kobiety, które w Szwecji również jeszcze w latach 50., 60. mniej zarabiały znacznie, że każda jednostka może utrzymać się niezależnie od rodziny. Może prowadzić samodzielnie gospodarstwo domowe, co oznacza, że jeżeli mężczyzna uderzy kobietę, to pomijając to, że w Szwecji kat jest wyrzucany z domu, a nie ofiara, ale nawet jeżeli kobieta miałaby odejść z domu, to ona sobie poradzi. To nam może powiedzieć: Hans, sorry, stary, uderzyłeś mnie, spadaj stąd, ja teraz będę żyła sama. I ona będzie żyła sama i sobie poradzi, będzie żyć godnie. Więc stworzono pewien system instytucjonalny, który sprawił, że rzeczywiście siła tradycji, obyczaju, nacisku rodziców, troski o swoją przyszłość, można powiedzieć, to zostało zmarginalizowane. Zresztą system edukacji też jest tak skonstruowany, że właśnie tradycja, obyczaj i tak dalej to nie jest takie bardzo ważne. Jest bardzo duży nacisk na te partnerskie relacje i to idzie na wielu polach, na polu edukacyjnym, na polu ekonomicznym, na polu polityki społecznej. No i można powiedzieć, że to jest taki system społeczno-ekonomiczny, który sprzyja tej czystej relacji. Więc pod tym względem rzeczywiście jest to jakoś, wydaje mi się, awangardowe i rzeczywiście w Szwecji za tymi rozwiązaniami ekonomicznymi, dlatego mówiłem na początku o tym swoim tekście, że on właściwie powinien mieć tytuł Socjalizm umożliwia poliamorię, bo to nie jest tak, że po prostu weszli sobie Szwedzi, którzy z natury są poliamoryczni i tam stworzyli sobie jakieś rozwiązania. Odwrotnie, Szwedzi stworzyli system rozwiązań społeczno-ekonomicznych, który sprawił, że ludzie rzeczywiście emocjonalnie budują takie relacje, jakie chcą, że tak powiem. Nie są uwikłani w jakieś tradycyjne wzorce, nie są zależni ekonomicznie od swoich mężów, bo szczególnie oczywiście o mężów chodzi. I w związku z tym rzeczywiście ten pakiet rozwiązań, co jest tezą być może trochę ryzykowną, ale ten pakiet rozwiązań prowadzi do rozpowszechnienia się poliamorii. Jeden taki przykład, Szwecja jest słynna na przykład z tego, że tam jest bardzo dużo wychowania naprzemiennego, jak chodzi o dzielenie się opieką rzeczywiście. Praktycznie nie ma rozwodów z orzeczeniem o winy, w ogóle nie ma takiej instytucji. I zdecydowana większość par po rozwodzie utrzymuje ze sobą dobre kontakty. I teraz to nie jest tak, że to jest po prostu różnica mentalnościowa, że ci Szwedzi to tacy fajni są, a my jesteśmy niefajni, u nas 90% to później się nienawidzi, już nie chce do końca życia i plus dla dobra dziecka się tłuką przez 3 lata ze sobą, tak? No bo to jest taki model w Polsce. Tylko rzeczywiście mam wrażenie, że wprowadzenie tych rozwiązań instytucjonalnych w pewnym sensie popchnęło tych ludzi do tego typu relacji, zmieniło ich emocjonalność, można powiedzieć, tak? No bo w gruncie rzeczy wychowywanie naprzemienne, pary, która się rozwiodła i zbudowała nowe związki, no jakby nie było, oznacza, że akceptujemy jakoś naszego partnera, który żyje z kim innym i mamy z nim jakoś ciepłe, no trzeba to jakoś rozgrywać. No nie będziemy tego dzieciaka wysyłać tramwajem, jak jest mały, tylko się spotykamy i to działa. To znaczy rzeczywiście jest tak, że dużo są lepsze niż w Polsce kontakty między tak zwanymi byłymi. By nie powiedzieć, jest duży stopień przyzwolenia społecznego na bliskie relacje z byłymi partnerami. Co z mojej perspektywy, nie wiem jak waszej, ale ja to nazywam poliamorią. Też. Uważam, że rzeczywiście w Szwecji czy Danii, no w Finlandii trochę inaczej, jest rzeczywiście duże przyzwolenie, przynajmniej na tak pojmowaną poliamorię. Jednocześnie jest to społeczeństwo, w którym najwyższy odsetek jest dzieci rodzących się poza małżeństwami, już jest ponad 50%. Jest bardzo wysoki poziom rozwodów, jest bardzo dużo singli i zarazem jest to w różnych rankingach najszczęśliwsze społeczeństwo na świecie. A plus jeszcze coś, co Polaków przeraża, mianowicie dzieci począwszy od 3 roku życia mogą państwu donosić na swoich rodziców i się ich do tego zachęca i cieszy się to masowym poparciem społecznym. Więc jest to system, w którym tradycyjna rodzina rzeczywiście jest w odstawce, w której jest duże przyzwolenie na nowe rodzaje relacji, w której rzeczywiście nie chodzi o rodzinę, a chodzi o jednostkę i bardzo mocno się podkreśla jej autonomię. Dlatego, że kolejnym pojęciem, którym też Giddens używa w wielu miejscach swojej twórczości, jest pojęcie autonomii. To znaczy, że nawet jeżeli nie ma tej poliamorii, o której ty mówiłeś, to jeżeli partner nie chce mówić o jakichś swoich bliskich relacjach, to mówi: nie, to jest moja sprawa. No w Polsce jest bardzo często spotykane, że tak powiem, histeryczne zazdrości w postaci przeszukiwania komórki czy tam komputera. Ewentualnie, to w polskich serialach jest bardzo modne, wynajmowanie detektywa, tak? Jak w serialu Zdrady, który jest jakimś hardkorem, bym powiedział, kryminalnym. Może jeszcze jeden wątek bym poruszył, dlatego że w tej dyskusji ja pracuję nad taką książką o seksie teraz dla czarnej owcy i między innymi tym tematom ją poświęcam i zrobiłem też taki jeden wywiad z Sebastianem Michalikiem, który trochę mnie krytykuje, jak chodzi o tą jednak dość pozytywną ujęcie tej, no bardzo bym powiedział łagodniej morsko, ale jednak poliamorii. On sugeruje, że poliamoria może prowadzić do, bym powiedział, że to jest taki neoliberalizm emocjonalny, tak, i seksualny zarazem. Tak? To znaczy, tak zaliczamy tych partnerów, że chodzi w gruncie rzeczy o to, żeby wykorzystać innych i że poliamorią rządzi zasada, no bym powiedział, eksploatacji seksualno-emocjonalnej. Ostatecznie jak ktoś jest takim macho emocjonalnym, to we współczesnym świecie kobiety mogą być też macho emocjonalno-seksualnymi, to oni na tym wygrywają, a banda frajerów na tym strasznie traci i odpada z pięciokąta, już nigdy sobie nikogo nie może znaleźć. Plus oczywiście to, co faktycznie dokonuje się w wielu klubach, że wiele osób chodzi wieczorem sobie kogoś tam zaliczyć, ten ktoś się zakocha, a ta druga strona mówi: no sorry, stary czy stara, twoja sprawa, jestem dobry w seksie, w związku z tym ci się spodobało, się zakochałaś czy zakochałeś, no przykro mi. Więc oczywiście, że można powiedzieć, że coś takiego, że tak powiem, grozi, niemniej jednak bym powiedział, argumenty empiryczne by świadczyły o czymś trochę innym, dlatego że o ile rzeczywiście w Szwecji, tak jak już powiedziałem, tych rozwodów jest bardzo dużo, to mimo wszystko, jak chodzi o poczucie wspólnoty, jak chodzi o na przykład egalitaryzm Szwedów, to jest społeczeństwo bardzo, bardzo egalitarne i zarazem spokojne. To znaczy tam rzeczywiście więzy społeczne są bardzo rozbudowane, nawet jeżeli chodzi o zaangażowanie w organizacje pozarządowe, które szczególnie dla starszych ludzi, ale nie tylko, bo właśnie każdy prawie należy do organizacji pozarządowych, jest sensem życia. Te organizacje pozarządowe są zresztą finansowane przez państwo w dużej mierze. Więc jak ja napisałem tą poliamorię, czyli socjalizm, to miałem na myśli z jednej strony przemiany społeczne, które idą w kierunku, mówiąc dosłownie, no niszczenia czy odchodzenia od tradycyjnego modelu rodziny, liberalizacji obyczajów, większej liczby partnerów seksualnych, większej liczby mężów czy żon, czy docelowo nawet tego pięciokąta spełnionego, w którym wszyscy o sobie wiedzą, Ale z drugiej strony przy tej liberalizacji moim zdaniem, a to jest teza, a nie opis rzeczywistości, nie musi wcale dochodzić do takiej skrajnej indywidualizacji egoizmu. I myślę, że w krajach skandynawskich do tego nie dochodzi. Co więcej, w większym stopniu dochodzi do tego typu zjawisk w Polsce, która jest takim krajem strasznie pękniętym, dlatego że rozwiązania społeczno-ekonomiczne mamy straszliwie niefajne i bardzo antyfeministyczne i ta defamilizacja po prostu nie ma miejsca, bo kobiety szczególnie, część mężczyzn też, sami by się po prostu nie utrzymali, więc związek ten tak zwany w cudzysłowie romantyczny jest często kwestią po prostu decyzji ekonomicznej. Mamy też bardzo silne tak zwane wartości, ekspansję kościoła i cały czas to nacisk, że Polacy muszą tworzyć te romantyczne relacje. A z trzeciej strony, no jak mówiłem, też wszystkie dane pokazują, że Polacy wręcz często histerycznie, co też pokazują różne show, mają do seksu podejście takie, że trzeba bzyknąć jak najwięcej osób. To takie no, pamiętniki z wakacji, tak? Takie histeryczne połączenie romantyzmu i skrajnego liberalizmu obyczajowego, tak, że idę na dyskotekę, piję pół litra wódki, bzykam kogoś i następnego dnia oświadczam się temu komuś, a w drugim odcinku czy drugiej części okazuje się, że jednak ten ktoś już jest zaręczony, ja płaczę i ostatecznie, nie wiem, ona jest w ciąży, ale z kim innym, no i w ciągu 4 dni po prostu jest 5 upadków romantycznych, a wszystko to jest zabawa. Więc jest taki dziwny miks totalnego liberalizmu i katolicyzmu, bym powiedział, emocjonalnego. Więc konkludując, moim zdaniem to nie jest tak, że poliamoria jest jakimś autonomicznym projektem, na którym możemy powiedzieć, że on jest fajny albo niefajny, tylko wydaje mi się, że we współczesnym świecie, a szczególnie w tych krajach, które mi są osobiście najbliższe, w krajach skandynawskich, krajach egalitarnych, wydaje mi się, że te rozwiązania społeczno-ekonomiczne sprzyjają poliamorii. Być może sprzyjają poliamorii, która byłaby czymś fajnym, że tak powiem. Z tym, co mówiłeś, tak? Symetrycznym, równym, że wszyscy wiedzą, że się nie oszukują i tak dalej. Ale to nie jest też konieczność, więc żebyśmy nie tworzyli takiej wizji, że oto mamy postępową poliamorię, jak ktoś już tworzy ten tradycyjny związek, to w ogóle jest gdzieś tam w XIX wieku, tak? Mhm. Więc to tyle. Dziękuję.
No jasne, dzięki. To ja może o coś dopytam. Tylko od czego by to zacząć, rzeczywiście, bo wywołałeś dużo wątków. To może tak, znaczy, no, skupiłeś się głównie na kwestiach ekonomicznych, tak? Dzięki którym gdzieś te przemiany obyczajowości wychodząc od modelu skandynawskiego mogłyby następować. Natomiast jednocześnie tak określiłeś wcześniej poliamorię, która jest w tej chwili pewnym faktem społecznym, czy też staje się nim, jako taką strukturę, w których jednak relacje władzy zostają wciąż utrzymane, tak? Czyli one zostają przeniesione z dotychczasowych struktur relacyjnych, silnie tak monogamicznych, opresyjnych, co, czy same przemiany ekonomiczne, defamilizacja, tak? Czy one są wystarczające, abyśmy na przykład byli w stanie wytwarzać taki, no już powiedzieć konsensualny, tak? Ale powiedzmy jakiś taki model relacji, w których wytwarzamy również jakąś etykę. I, mhm. czym by miała być tutaj ta etyka?
Znaczy, moim zdaniem te zmiany, które opisałem, które dokonują się, czy dokonywały się jakiś czas temu w krajach skandynawskich, one moim zdaniem umożliwiają ten typ związku. Umożliwiają. Nie ma konieczności, w Szwecji też ludzie się biją, w Szwecji też ludzie się oszukują, sprawiają sobie przykrość. Natomiast wydaje mi się, że to, co mówiłem o czystej relacji, nazwijmy to w pierwszej fazie, tej fazie nieutopijnej, nie prowadzi do tego, że my będziemy, w związku z tym, że lubimy, nie wiem, seks naraz z 3 osobami, to będziemy budować sobie czworokąty, dlatego że jest cały czas mimo wszystko dość małe przyzwolenie społeczne na to. Jest to często niekomfortowe emocjonalnie z racji obecnej konstrukcji emocji dla wielu osób. Mhm. I mówiąc wprost, będziemy ściemniać, tak? Czyli będziemy cały czas tworzyć związki na boku, będziemy jakoś tam próbować kombinować, będziemy tworzyć jakieś relacje bardziej związkowe, mniej związkowe, kochankowe, przyjacielskie. Natomiast wydaje mi się, że następują zmiany i dlatego tego Giddensa chciałem przytoczyć. Dlatego, że Giddens bardzo dużą wagę przywiązuje na przykład do autonomii, bardzo dużą wagę przywiązuje do szeroko rozumianej intymności. To jest inne jego pojęcie, intymność. I w momencie, kiedy rzeczywiście w kulturze dokonują się zmiany polegające na tym, że na przykład facet już nie może powiedzieć do partnerki, daj mi tę komórkę, pokaż mi, kto do ciebie dzwonił, tak? Co, no, w polskich serialach cały czas dużo jest takich scen. Jeżeli rzeczywiście nie ma przyzwolenia, dlatego że kobietę traktuje się, i podobnie mężczyzna oczywiście, jako właśnie autonomiczny podmiot, który ma swoje prawa, któremu zaglądanie do jego komórki jest pewną formą przemocy, to oczywiście, no można powiedzieć, cały czas ta druga strona może się bardziej bać, a może mnie oszukuje, a może ściemnia. Kiedyś było po prostu sprawdzenie. W momencie, kiedy w pierwszej fazie, tak jak mówię, w pierwszej fazie tego egzaminu, że tak powiem, nie ma, to czasem kobieta czy mężczyzna korzystają i wygodnie budują sobie te tradycyjne zdrady, relacje równoległe i tak dalej. Natomiast sam trend jest taki, że wraz z tą autonomią, wraz z tym, że partnerka może powiedzieć, sorry stary, możesz się bać, że ja dzwoniłem do jakiegoś faceta, ale niestety to jest moja komórka, to być może z czasem w kolejnym etapie doprowadzi to do tego, że oni będą szczerze sobie mówili. Ja mówię cały czas o zjawiskach społecznych, ja nie chcę wchodzić w indywidualne historie, bo są związki monogamiczne bardzo fajne i związki poliamoryczne bardzo fajne, a dla niektórych jest po prostu wygodne, żeby żyć w trójkącie i nikt o niczym nie wie. No taka jest też prawda, więc ja nie chcę też bronić takiej tezy, na przykład szczerość nas wyzwoli i właśnie twórzmy te poliamoryczne relacje, gdzie wykrzyczymy partnerowi, słuchaj, bzykam się jeszcze z trzema, rozumiesz, tak? Odpowiadać to, prawda? No a w związku z tym, że ona czy on kocha, to powie, no w sumie okej, okay, może być. Więc byłbym ostrożny z tą szczerością, bo na obecnym etapie rozwoju emocjonalnego szczerość może po prostu być okrutna i osoba, która ma silną pozycję emocjonalną, to jest chyba Sartre i Beauvoir, tak? Że Sartre pewnie był szczery nawet i mówił, no tak, mam trzy panny jeszcze, pasuje ci to, no chyba postępowa jesteś, nie? Więc chyba dla nich byłoby lepiej, jakby nie mówił. Więc mam wątpliwość, więc tak jak mówię, jednym zdaniem, generalnie to, co mnie interesuje, to są zmiany obyczajów, zmian podejścia do seksu. Jeżeli te zmiany, które dokonują się dzisiaj w społeczeństwach zachodnich i w Polsce w sumie też, to mi się wydaje, że też, nazwijmy to, wzorce etyczne będą się zmieniać. Bo to, że w ogóle pojawiło się pojęcie poliamorii nawet w Polsce, na Zachodzie, to też jest wyraz czegoś. Znaczy wyraz zmian i większej akceptacji dla tego typu relacji, właśnie tego czarowania seksu, tego, że być może wcale to nie jest takie złe, że ktoś sobie żyje w jakimś trójkącie.
Dzięki. Agnieszko, podejmiesz, tak?
Dobrze, to ja chciałam powiedzieć o trzech kwestiach. Chciałam zacząć jednak od tej kwestii konsensualności. Wcale bym tak nie machała tutaj ręką na to, tak jak Piotrek, to jest takie trochę nieważne albo mniej ważne. Bo wydaje mi się, że o tym, co odróżnia poliamorię, tak przynajmniej według tej definicji, okej, możemy uznać, że ona jest normatywna, może być jeszcze 10 innych definicji, ale jeżeli trzymamy się tej, którą tutaj zaprezentowałeś, to wydaje mi się, że to, co miałoby odróżniać poliamorię od, no nie wiem, klasycznego małżeńskiego trójkąta, tak to nazwijmy, no to właśnie byłaby ta wiedza wszystkich osób o sobie, ale nie tylko wiedza jakby dla samej wiedzy, ale też jakby możliwość określenia się wobec tego, tej sytuacji, tak? Możliwość wyrażenia zgody na pozostanie w takiej relacji lub możliwość jakby wyjścia z tej relacji. Moim zdaniem ta konsensualność jednak jest ważna jako pewien element podmiotowości, tak? Znaczy to wyrażenie zgody, ta wiedza, wyrażenie zgody, tak? Czy jej niewyrażenie, pozwalałoby traktować te wszystkie osoby w tym układzie jako pewne podmioty decydujące o sobie. Ja tak to widzę. Konsensualność oczywiście może być, oczywiście nie jest sprawą naturalną, tak? To nie jest tak, że po prostu się zgadzamy. Ona bywa konstruowana i wypracowywana jakby na różne sposoby. Jakby, mogą też tutaj zachodzić jakby różne formy nacisku jawnego lub podświadomego i wtedy ta kwestia zgody czy braku zgody częściej może być też uznana jako za formę kontroli czy jakąś pewną formę władzy. Ja tylko przypomnę, że w latach 60. o tym pisała Agnieszka Graf między innymi. W Stanach Zjednoczonych było bardzo popularne hasło w czasie kampanii
w czasie kampanii przeciwko wojnie w Wietnamie, girls say yes, boys who say no. Tak? Dziewczyny mówią tak chłopakom, którzy mówią nie. I chodziło o to oczywiście, że kobiety wyrażają zgodę na seks z panami, którzy sprzeciwiają się, którzy są pacyfistami, tak? Sprzeciwiają się tej wojnie w Wietnamie. Oczywiście potem weszły też kwestie właśnie pruderii, nowoczesności czy nie nowoczesności. I właśnie ta rewolucja seksualna, tak jak ona, tak jak ją dzisiaj też wydobywamy z różnych relacji osób, które dzisiaj są już bardziej wiekowe, tak? Ale tak jak to wspominają, i to jest jakby też powiedziałabym topos różnych narracji feministycznych, to trochę wychodzi na to, że ta rewolucja seksualna na Zachodzie, głównie w Stanach Zjednoczonych, no to jakby to była rewolucja, którą zorganizowali mężczyźni, a kobiety właściwie trochę w to weszły, no właśnie, żeby okazać się, że są fajne, że są właśnie pacyfistyczne, że są nowoczesne, że są postępowe, tak? I to też z tych relacji uderza właściwie, że nacisk na seks, tak, był tak samo duży, jak właściwie wcześniej w kulturze tradycyjnej nacisk na powstrzymanie się od seksu. Ale to nie chodzi tylko o relacje heteroseksualne, dlatego że historia ruchu feministycznego notuje również takie epizody, czy takie jakby okresy, w których na przykład no, panowały takie trendy niechęci do mężczyzn, czy właśnie seksu heteroseksualnego. To znaczy no, na przykład właśnie sypianie z mężczyzną było uznawane za przejaw no właśnie sypiania z wrogiem, tak? W związku z tym była taka forma, nie wiem, nacisku, tak? Oczywiście uważam, że to jest dobrowolna zgoda na relacje lesbijskie, no i jakby kobiety sypiały z innymi kobietami właśnie, żeby nie okazać przed koleżankami feministkami, że przecież one nie są patriarchalnymi tutaj agentkami, tylko że tak naprawdę są po stronie praw kobiet. Więc jakby to są moim zdaniem takie przykłady, które też warto brać pod uwagę, kiedy mówimy właśnie o tej zgodzie czy braku zgody. Kwestia zgody mimo wszystko, konsensualności wydaje mi się ważna, szczególnie wtedy, gdy przedstawiamy poliamorię, tutaj też wracam do tego, o czym już mówiliście, jako pewnego projektu etycznego, bo jak rozumiem, to ma być mimo wszystko pewien, oczywiście Piotrek mówił bardziej o projekcie społecznym, ale myślę, że w ten projekt społeczny jakaś ta kwestia etyki też jest wpisana, który rozumiem, że jakby jest też przejawem, ten nowy projekt etyczny, wyzwalania się z pewnych takich okowów feudalokapitalizmu, tak? Czyli, że partnerzy wiedzą o sobie i tam powiedzmy wyrażają zgodę na pewien układ, licząc, że ten związek, który tworzą, nie jest rodzajem polisy na życie, tak? Że to nie, właśnie nie chodzi o to, że tu właśnie będziemy tworzyć związek monogamiczny, małżeński, żeby właśnie dbać, zabezpieczyć sobie i naszym dzieciom przyszłość, tak? Ale właśnie, że ma być tym rodzajem czystej relacji, w której, jak rozumiem, chodzi o uczucie, a bardziej jeszcze właśnie o autonomię, szacunek i podmiotowość. No i tu przechodzę do tej kwestii czystej relacji, polityki życia i tożsamości refleksyjnej. To są też kategorie, które się pojawiają u Giddensa w jego książce Nowoczesność i tożsamość. Bo jak rozumiem, ta właśnie poliamoria jako pewien projekt etyczny miałaby być kwintesencją, czyli ten, w którym no właśnie nie chodzi tylko o te kwestie ekonomiczne, tak jak rozumiem, miałoby chodzić w związku małżeńskim czy w klasycznej monogamii, tylko chodzi o coś więcej, o jakieś właśnie o to wyzwolenie uczuć z tych takich przyziemnych spraw jak ekonomia, tak? Bo to rozumiem już zostanie rozwiązane. I więc tak rozumiana poliamoria miała być kwintesencją tej giddensowskiej czystej relacji, która, jak pisze, jak rozumiem też Giddensa, miałaby być możliwa właśnie wtedy, gdy rozwiązane zostaną te wszystkie problemy ekonomiczne, czyli w takim układzie miałaby być elementem czegoś, co Giddens nazywa polityką życia, bo jak pamiętacie, Giddens tworzy to rozróżnienie na politykę emancypacji i politykę życia. Polityka emancypacji właśnie została zrealizowana, w związku z tym teraz możemy się zajmować tą polityką życia, w której kwestie emocjonalne, uczuciowe, seksualne, podobnie jak kwestie właśnie troski o ekologię, no nie wiem, na przykład o swoje ciało, są właśnie elementem tego nowego projektu politycznego, który jest projektem właśnie tej polityki życia. Mnie się wydaje, oczywiście tu zgadzam się, że Giddens jest idealistą, ale jest też w pewnym sensie elitarystą, tak? Albo inaczej można powiedzieć, że jest zachodniocentryczny bardzo mocno w tym, co mówi, dlatego że doskonale wiemy, że ta, i zresztą Piotrek, który mówił o krajach skandynawskich, ta polityka życia doskonale realizuje się w krajach, które są zamożne, które mają te mechanizmy, które rozwiązują te wszystkie sprawy, tak? I na przykład mają świetnie zorganizowaną politykę społeczną, która tutaj wyzwala na przykład rodziców od kwestii opieki nad dziećmi, albo inaczej bardzo ułatwia te sprawy. Natomiast w takich krajach jak Polska, wydaje mi się, że poliamoria tak rozumiana, pogidensowska, jak właśnie ta czysta relacja, jako ten projekt polityki życia, jest projektem elitarnym, wielkomiejskim przede wszystkim, klasośredniowym mocno. Może też jakoś, to też jest pewna tradycja związana z pewnymi środowiskami artystowskimi, tak? Z drugiej strony, jeżeli to miałby być poważny projekt społeczny, to ja mimo wszystko tutaj to się trochę przychylam do tego słowa, które już tutaj padło. Jest to dla mnie projekt utopijny. Ja bym nie bała się jednak już tego słowa, bo utopijny też w tym sensie, że nie przewiduje on wszystkich kwestii związanych z relacją, rodziną, wychowywaniem dzieci. Podam tutaj dwa przykłady, które tak zaczęłam o tym myśleć. Też Piotrek mówił o tym, że to jest ważne i jakoś tam cenne, że w Skandynawii ludzie się rozstają i później mają dobre relacje, zajmują się jakby tak dziećmi wspólnie, naprzemiennie i tak dalej. No, mnie ciekawi, jak to wygląda nie po tym, jak się rozstali, ale na przykład po tym, jak wychowują swoje dzieci w sytuacji, gdy są w tej wieloczłonowej relacji, tak? Gdy na przykład, no nie wiem, jedne osoby z takiego układu mają dzieci, inne nie mają, jak wtedy wygląda kwestia opieki nad dziećmi? Oczywiście możemy powiedzieć, że państwo rozwiązuje tutaj tę sprawę, bo ma te właśnie wszystkie instytucje, które od żłobków przez przedszkola, systemy różne opieki i tak dalej, no ale umówmy się, państwo nie załatwia tego i nie opiekuje się dziećmi 24 godziny na dobę. Ktoś te dzieci, powiedzmy, musi zaprowadzać do żłobka, ktoś je musi odbierać z podstawówki, ktoś musi gotować im posiłki, układać do snu i tak dalej, i tak dalej. To są sprawy przyziemne, ale moim zdaniem warte do jakby rozważenia też przy okazji. Co to oznacza? Oznacza to pewien czas i zaangażowanie osób, które w tym wszystkim uczestniczą. Pytanie, czyj czas i czyje zaangażowanie? Czy biologicznych rodziców, można tak powiedzieć, wasze dzieci, właściwie wy się nimi zajmujcie. No ale wtedy można powiedzieć, cały ten projekt opowieści o nowej rodzinie, o nowym układzie właśnie traci trochę sens, no bo rozumiem, że wtedy rodzicielstwo jest ciągle sprawą biologiczną, nasze dzieci, my się nimi zajmujemy, a partnerzy, którzy są częścią tego naszego układu, nie mają dzieci, nie mają żadnych obowiązków, tak? Albo może odwrotnie, to znaczy wszyscy zajmujemy się tymi dziećmi, wszyscy je wychowujemy, poświęcamy im tyle czasu, ile możemy, ile chcemy, energii i tak dalej, no ale to wtedy oznaczałoby jakby pewną też, no właśnie wracam do tej kwestii etyczności, pewną kwestię, no przyjęcie na siebie pewnych zobowiązań, przyjęcie na siebie pewnej odpowiedzialności, no bo wtedy wszyscy, jeżeli to są nasze wspólne dzieci, tak, nawet jeżeli nie biologiczne, wszyscy się nimi zajmujemy, to jeżeli ktoś zniknie z tej relacji, bo może się tak zdarzyć, że układ się zawiązał, układ może się rozwiązać, ktoś z tego układu odpada, tak, albo wychodzi, nie wychodzi, co to znaczy, że znika też z życia tych dzieci, tak? Znaczy ta kwestia odpowiedzialności i obowiązków, wydaje mi się, dotyczy nie tylko tych wszystkich dorosłych osób, bo oczywiście może być tak, że są tylko dorosłe osoby i dbają, prawda, tutaj o swoje kwestie emocjonalno-seksualno, intelektualne itd., itd., ale jeżeli pojawiają się w takim układzie dzieci, to wydaje mi się, że ta nowość tego projektu społecznego, ale też etycznego oznaczałaby właśnie też przyjęcie na siebie tych pewnych obowiązków, właśnie zobowiązań, odpowiedzialności i troski, o której tutaj mówiłeś. Kolejny przykład bardzo podobny to kwestia właśnie czasu, uwagi, zaangażowania osób w związek, czyli pewnej pracy emocjonalnej, którą trzeba wykonać. W tradycyjnej, takiej heteroseksualnej monogamii tą pracę emocjonalną, tak też jesteśmy socjalizowani, częściej wykonują kobiety. Pytanie, czy w projekcie poliamorycznym, tym wieloczłonowym, ma to wyglądać tak, że po prostu więcej kobiet zajmuje się obsługą emocjonalną tych wszystkich osób, które tam są. Nie mówię, że tylko mężczyzn, tak, ale też innych na przykład kobiet. Czy też tak jest tak, że wszyscy właściwie poświęcamy nasz czas, naszą uwagę, nasze zaangażowanie w związek, tak, wszyscy wykonujemy tą pracę emocjonalną, no ale wtedy umówmy się, znowu wymaga to pewnej socjalizacji nas wszystkich, uprzedniej albo trwającej jakby w trakcie tego wszystkiego, nie tylko tych osób, które, chodzi mi o pewien model też socjalizacji poprzez szkołę, poprzez media, poprzez edukację, rodzinę, tak, przygotowanie nas wszystkich do tego, abyśmy właśnie umieli nie tylko siebie słuchać i sobie mówić, tak, pewne rzeczy, ale właśnie brali tą odpowiedzialność za drugą osobę. Jeżeli to właśnie to miałoby tak wyglądać, czyli ta właśnie ta kwestia pewnej socjalizacji do troski, odpowiedzialności, opiekuńczości, to mi się bardzo podoba. To znaczy ja nie wiem, czy jest tak, że jak to jest na przykład w Skandynawii, czy tam właśnie to tak wygląda, że wszyscy są, że tak powiem, wrzucani już w ten system, który tak kształtuje ludzi od maleńkości, tak? Że właśnie wykształca w nich te wszystkie elementy, o których już mówiłam, troska, odpowiedzialność za drugą osobę, za wiele osób i tak dalej. Bo jeżeli tego nie ma, to moim zdaniem ja nie wiem, czy to się uda. Jeżeli tego nie ma, to raczej przychylałabym się do tego, co jak już mówił Sebastian Michalik w tym wywiadzie, że tak jak wygląda to na dzień dzisiejszy, nie mówię, że w Skandynawii, ale tak na przykład jak słyszę, wygląda to w różnych też, no, na przykład nie wiem, no właśnie wielkomiejskich polskich środowiskach, to trochę to jest faktycznie poliamoria jest tutaj jako, powiedziałabym, projektem idealnym dla neoliberalizmu, bo te cechy właśnie takie jak płynność, zmienność, konsumpcyjność, ta wielość, to właśnie to bycie razem, a później rozchodzenie się i tak dalej, to wydaje mi się, że to bez tych przyjęcia tych zobowiązań jest bliższe projektowi neoliberalnemu niż projektowi socjalistycznemu. Oczywiście pytanie też, to jest inne pytanie na inną okazję może, jaki socjalizm? Czy ten socjalizm w starym stylu, który jak pokazują też Broniewscy, no nie do końca się to wszystko udało, czy też jak rozumiem nowy projekt socjalistyczny, no ale to w takim razie ciągle ta poliamoria jest częścią tego jakby projektu utopijnego, tego społeczeństwa, które ma się stać. Jak rozumiem, elementy jego już są, na przykład w Skandynawii, ale pytanie, jak bardzo całościowy jest ten pakiet? I jeszcze jedna kwestia przy tej okazji, zaraz już szybciutko przejdę do Broniewskich, to jest ta kwestia różnicy między poliamorią a projektem monogamicznym, takim klasycznym, no nie wiem, realizowanym na przykład w małżeństwie. Oczywiście, że my dzisiaj, będąc częścią kultury zachodniej, widzimy poliamorię jako pewne kolejne wcielenie, właśnie bardziej etyczne, doskonalsze, bardziej sprawiedliwe, tak, relacji między ludźmi. Ale ja bym też tak całkowicie nie przekreślała tych związków monogamicznych, tak, czy też nawet miłości romantycznej. Bo jeżeli Państwo pamiętacie taki tekst, taką klasyczną pracę Denisa de Rougemonta, Miłość w kulturze zachodu, jeżeli Państwo pamiętacie, jak on rekonstruował historię miłości romantycznej w kulturze zachodu, to przynajmniej u podstaw, tak jak rodziła się ta idea miłości romantycznej, to była to bardzo wywrotowa idea. Dlaczego? Dlatego, że ona rozwalała właściwie całe tutaj struktury systemu feudalnego. No bo jeżeli wcześniej ludzie nie zawierali ze sobą małżeństwa od tak, tylko zawierały ich rodziny, zanim oni się nawet często jeszcze narodzili, albo kiedy byli w kołysce jeszcze, to w momencie, kiedy, jak pisze de Rougemont, pojawia się miłość romantyczna, oczywiście te teksty literackie nam podpowiadają, tak, Romeo i Julia, Tristan i Isolda i tak dalej, i tak dalej, no to właściwie rozwalała mogła rozwalić całe te misternie budowane struktury właśnie feudalne. I wracam też do tego, bo oczywiście my już możemy uznać to za historię, tak, i w tym sensie ta poliamoria byłaby następnym wcieleniem tego procesu, tak, historycznego rozwoju różnych relacji, związków, rodziny. Ale na przykład, i to jest moje pytanie, które jakby wpadło mi przy okazji tego seminarium, czy nasze myślenie nie jest w takim układzie bardzo zachodniocentryczne? Bo jeśli pomyślimy sobie o kulturach, w których po prostu ludzie ciągle są kojarzeni na zasadzie, no właśnie, poprzez, na zasadzie, nie wiem, bogactwa rodów, tak? Nie chodzi mi tylko o system kastowy w Indiach, tak? Ale są to też pewne, no nie wiem, no, relacje też religijne na przykład, no to tam miłość romantyczna będzie ciągle ideą dosyć wywrotową, tak? Bo ludzie, którzy się wiążą ze sobą, idąc naprzeciw, na przekór, pod prąd tym relacjom rodzinnym, tym barierom religijnym, barierom klasowym, barierom ekonomicznym, no to oni właściwie, można powiedzieć, oni są tam rewolucjonistami i pionierami. Często niestety, jak wiemy również z różnych doniesień medialnych, częściej kobiety, no, przypłacają tam życie też, po prostu właśnie wchodzenie w takie relacje romantyczne. Więc jakby myśląc o poliamorii, myślmy też, w tym gronie chyba możemy, o tej kwestii właśnie zachodniocentryczności, tak, czy też europocentryczności tego projektu. I ostatnia rzecz, o której chciałam powiedzieć, to jest poliamoria jako narracja, jako opowieść, tak? Dlatego, że mnie jako badaczkę literatury bardzo ciekawią te kwestie narracyjne, opowieści, tak? Ta opowieść, którą zaprezentował Piotr, no bo to oczywiście to jest praktyka, ale to jest też opowieść, jest w pewnym sensie taką no, praktyką teraźniejszą, ale też w pewnym sensie futurologiczną, tak? To znaczy to jest ciągle ta opowieść o projekcie nowego, lepszego społeczeństwa, pewnego ideału społeczeństwa, do którego ciągle dążymy i który ciągle aktualizujemy i wypełniamy nowymi treściami, negocjujemy na wszystkie możliwe sposoby. I tak można też, moim zdaniem, czytać poliamorię, jako właśnie tą narrację futurologiczną, tak? Z drugiej strony poliamoria może być rozumiana jako narracja no właśnie biograficzna, tak? Jako część historii życia jednostek, ale też środowisk, ale też grup społecznych, która jest pisana i przepisywana zarazem, często pod wpływem różnych zwrotów życiowych, ale też ogólnych, powiedziałabym, tendencji kulturowych, tak? Które wywierają wpływ na to, jak postrzegamy i zarazem narratywizujemy nasze życie. Tu była mowa o Simone de Beauvoir, tak? Oczywiście można uznać, że te jej listy, czy to, co ona pisała, no jest jakąś taką próbą napisania swojego życia od nowa, czy też nawet, no nie wiem, może wymyślenia swojej biografii, bo tak trochę rozmawialiśmy o tym z Piotrkiem, że być może ludzie, którzy po latach na przykład snują te wszystkie opowieści, nie, ja tam byłam zniewolona, w ogóle to w ogóle był patriarchat najgorszy, albo nie wiadomo jaki, to być może właśnie oni na nowo wymyślają swoją opowieść, wymyślają swoje życie po latach. Tak, bo jednak tkwili w tym i tak dalej, a teraz zupełnie inna opowieść się pojawia. Przypadek Broniewskich jest o tyle ciekawy, że tam właśnie można powiedzieć trochę to idzie w drugą stronę. To znaczy, bo jeśli Państwo czytaliście, polecam w ogóle tą książkę Miłość jest nieprzyjemna, listy ze wspólnego życia Janiny i Władysława Broniewskich, to historia opowiedziana w listach z lat 20. i 30. XX wieku między parą no, intelektualistów lewicowych, prawda, z czasem komunizujących, czy po prostu komunistycznych, a później opowieść Janiny we wspomnieniach z lat 60. i 70. Właściwie można powiedzieć, ona zupełnie inaczej opowiada te, tak jakby to były dwie inne historie. Relacja listowa, oczywiście Broniewski ją zdradzał, później ona weszła, wchodziła w te układy, rozchodzili, ona miała potem swoich nowych partnerów i tak dalej. Listy rejestrują na żywo, powiedziałabym, te emocje, ale to już jest narracja, tak? To już jest opowieść. To nie dostajemy gołych emocji w takim gołym, jakby nagim sensie, tak? Dostajemy opowieść listową, która powstała w latach właśnie 20., 30., która pochodzi w pewnym sensie też z wnętrza pewnej konwencji międzywojennego pisania inteligenckiego, wyposażonego też w cały repertuar na przykład ironii, tak? Janina jest mistrzynią ironii moim zdaniem, ale też pewnego jakby czasu społecznego i pewnych realiów ekonomicznych. Jeżeli Państwo byście czytaliście te listy albo będziecie czytać, zwróćcie uwagę, jak oni wiele czasu poświęcają Kasie, tak? Temu, jak zorganizować swoje wspólne życie. Janina, nie wiadomo, czy ona mówi to szczerze, czy nie szczerze, ale wielokrotnie mówi do Broniewskiego, jeśli rozstanę się z tobą, jeżeli już będę miała nowego męża, który będzie łożył na moje utrzymanie. Tak? Może nas to szokować, no jakże ta komunistka w ogóle pisała takie straszne rzeczy materialistycznie, tak ujmowała całą tę historię, potwierdzała właściwie to, o czym dzisiaj rozmawiamy, tak? Że małżeństwo jednak zawiera się dla pieniędzy, tak? A w układach innych żyje się już jakby wyzwolonym z tych kontekstów, ale wydaje mi się, że tam jest jeszcze coś więcej. Janina właśnie obnaża dosyć brutalnie albo ironicznie siebie i Broniewskiego jako mieszczan. Ceniąc, właśnie eksponując też w pewnym sensie swoją szczerość. Są takie momenty, kiedy Broniewska szydzi, czy jakoś krytyczna jest wobec związku Krzywickiej i Boja. I nas mówi, że właściwie tam krytykuje Krzywicką, oceniając ją jako hipokrytkę mieszczańską. I właściwie mówi, że tkwiła właściwie w tym związku z Krzywickim, a zarazem, który był synem Ludwika Krzywickiego, więc dobra firma. Z drugiej strony spotykała się z Bojem, tak? Również dobra firma. Właściwie w pewnym sensie nie potrafiąc puścić jakby ani jednego, ani drugiego. Znaczy być może Janina jest tutaj zbyt surowa dla Krzywickiej, ale wydaje mi się, że ta kwestia szczerości, tak, w mówieniu o sobie, o Władysławie jako mieszczanach, takiej autoironii też, jest bardzo cenna. Natomiast po latach ona tę swoją relację opisuje zupełnie inaczej, dużo bardziej liberalnie. Dużo bardziej właśnie przedstawia jako relację, właśnie taką świetną relację patchworkową, tak, gdzie może przeczytam Państwu fragment z tamtego brzegu mych lat. gdzie oni przez kilka miesięcy ostatnich przed wojną mieszkali razem, to znaczy Broniewski ze swoją nową partnerką i dzieckiem z jej jakby poprzedniego związku i Broniewska z dzieckiem, które miała z Broniewskim, ale już z nowym mężczyzną. Tutaj fragment. Dwoje Broniewskich, a jakoś nie do pary, bo na różnych piętrach. Dwoje cudzych, montowanych znów w dwa oddzielne mieszkania. Dwie dziewczynki, to przynajmniej logiczne, przy rodzonych matkach. Dzielnicowy przyjął ten układ z pełną dyskrecją. Mieszkaliśmy więc na dwóch kondygnacjach z zachowaniem pełnej autonomii i suwerenności. Tylko dziewczynki zacierały swoje terytorialne granice i Hetka, pies, szalała i podżerała z dwóch misek. Nie kłóciła się Jadzia z parteru, czyli służąca Broniewskiego, jego nowej partnerki, z Czesią z pięterka, czyli służącą Broniewskiej. Obie samodzielne kapłanki naszych dwóch oddzielnych ognisk domowych. Czasem spotykaliśmy się w ogrodzie, czasem u furtki. Nie narzucaliśmy się sobie jako sąsiedzi. Mieliśmy wspólnych znajomych, czy nawet przyjaciół, ale także całkiem odrębnych. No, można powiedzieć, idealna rodzina właśnie patchworkowa, czy też no, poliamoryczna, w tym sensie właśnie bliskich relacji emocjonalnych, ale oczywiście na żywo wyglądało to dużo bardziej dramatycznie, czy też dużo bardziej tutaj Broniewska szalała. Po latach, oczywiście można powiedzieć, że po latach czas zatarł te emocje, tak? I opowiada to już z pewną dozą spokoju, bo już też jest w innym miejscu, pisze też zresztą swoje wspomnienia już po śmierci Broniewskiego. Ale wydaje mi się, że też ważne jest to, że narratywizuje je jakby też w innej konwencji jakby narracyjnej, tak? To znaczy z jednej strony opowiada tą historię właśnie we wspomnieniach, to już jest opowieść jakby w porządku Polski Ludowej, tak? Kiedy ona mówi o tym, co właściwie jest już częścią, czy też jakoś postulowane było przez ten nowy ustrój. Postulowane jako pewna forma tego liberalizmu, który wchodzi właśnie w małżeństwo i pewna forma jakby też emancypacji kobiety, bo ona dużo tutaj mówi o swojej właśnie podmiotowości i też o sobie jako kobiecie, która zarabia na siebie i tak dalej, więc tu jest jakby w myśl tego, co mówił Piotrek, ale zarazem jest to opowieść, która trochę stawia opór tej ideologii, bo jeżeli sobie przypomnimy, że pisze to w czasach Gomułki, kiedy ta tradycjonalizacja życia rodzinnego jakby z powrotem zaczyna następować, to można powiedzieć, że ta opowieść Janiny, taka wielowarstwowa, która jest i takim dialogiem, czy jakąś taką, no tak, dialogiem samą ze sobą sprzed lat, jest też pewnym dialogiem albo też oporem wobec jakby ustroju, tak, społecznego, który pomagała budować, a w którym już na przykład w latach 60. i 70. był jakby na marginesach tego ustroju. Więc jakby, nie mam do końca jeszcze przemyślanej tej kwestii Broniewskich, ale wydaje mi się, że coś tu jest na rzeczy, kiedy mówimy o poliamorii jako narracji, jako opowieści. To też jest do przemyślenia też dla Państwa, jeśli mamy mówić o tym numerze, tak, to jest w ogóle, wydaje mi się, bardzo ciekawa sprawa o opowieści, narratywizowaniu tych historii.
Można krótkie ad vocem, bo mi się wydaje, że trochę za bardzo dowartościowałaś tę miłość romantyczną. Nie przesadzajmy z tym zachodniocentryzmem. Większość świata już jednak jest na tym etapie rozwoju, gdzie naprawdę miłość romantyczna nie jest ideą postępową. Ona nie tylko nie jest postępowa, ale jest po prostu nieprawdziwa. No. I oczywiście jak porównamy sobie miłość romantyczną, że tak powiem, z handlem feudalnym dziećmi, które mają za siebie wyjść w jakimś tam wieku, no to będzie idea postępowa. Tak? Natomiast gdy to odniesiemy do współczesnych czasów, nie tylko postępowej Szwecji, ale nawet katolickiej Polski, to jest przerażające po prostu, no bo miłość romantyczna, w gruncie rzeczy jedną z jej cech definicyjnych jest to, że kastrujemy jednostki ze wszelkich relacji poza tą relacją między tym dwojgiem zakochanych w sobie partnerów. To jest tak naprawdę złota klatka, która w praktyce właściwie również często dzisiejszej oznacza po prostu mężczyznę tyrana, który mówi, nie wyjdziesz spotkać się z koleżankami, bo mi się to nie podoba. Więc ja myślę, że nie przez przypadek filmy o miłości romantycznej kończą się zawsze w momencie zakochania się, a dalszej historii już nie znamy, bo to jest po prostu niewesołe. Więc myślę, że myślę, że ja bym tej miłości romantycznej tak bardzo nie idealizował i też nie zgadzam się z tym, jak mówiłaś o tym, że ten projekt szwedzki jest taki elitarno-zachodniocentryczny. Bo w modelu szwedzkim nie chodzi tylko o to, że oni mają wysokie PKB na głowę, ale to jest pewien model. I co do kierunku, Polska na przykład po prostu tego modelu nie przejmuje. My jesteśmy biedniejsi od Szwecji, ale my na politykę społeczną na przykład wydajemy procentowo. do PKB, procentowo mówię, o ponad 10 punktów procentowych mniej. To znaczy, że jakbyśmy wydawali tyle, co Szwedzi, PKB mówię procentowo, to byśmy wydawali rocznie na politykę społeczną ponad 160 miliardów więcej niż obecnie, czyli ponad połowę polskiego budżetu na całą politykę społeczną. Więc nie mówmy też, że to jest takie zachodniocentryczne, bo my po prostu przyjmujemy inny model. To jest jedna sprawa i myślę, no, że też niebezpieczne jest dla mnie posługiwanie się takimi kalkami kulturalistycznymi, bym powiedział. To znaczy, że nie wiem, że trzeba być na pewnym etapie rozwoju, żeby dorosnąć do czegoś takiego jak związek, który nie jest oparty na przemocy. No oczywiście, że tam, gdzie jest biedniej, tam, gdzie nie ma pieniędzy, tam, gdzie są jeszcze klanowe relacje, trudniej jest o to. No niemniej jednak rozumiem, że ja przynajmniej prawa człowieka traktuję jakoś ogólnie ponadczasowo, czy jako ideę uniwersalną. I druga sprawa, to jest w ogóle do dyskusji, już kończę. Jedna sprawa, która mi się wydaje po prostu ciekawa, mianowicie czy ważniejsze jest prawo do prawdy, czy prawo do milczenia. Bo to jest też ważne z perspektywy poliamorii tak naprawdę. I trochę jak tu właśnie Agnieszka mówiłaś o tym konsensusie, to pytanie, czy rzeczywiście częścią poliamorii, częścią wyzwolonych relacji jest prawo do totalnej prawdy. Dlatego, że w relacjach tradycyjnych czy w miłości romantycznej wbrew pozorom bardzo często prawda była. I ta prawda służyła mężczyznom. To znaczy mężczyzna mówił, no dobra, mam jeszcze dwie kochanki, no sorry, a ty poczekasz na mnie w domu, bo ja mam pieniądze, a ty nie na przykład, bo ja jestem z bogatszego rodu, bo ja jestem silniejszy i tak dalej, i tak dalej. I dlatego wydaje mi się, że to, co ja nazywałem w pewnym momencie prawem do autonomii czy prawem do milczenia, w gruncie rzeczy sprzyja w patriarchacie kobietom. Bo one od tej pory mówią, ok, my też mamy swoje tajemnice, my też nie musimy wszystkiego mówić, jeszcze, że jesteśmy sobie równi, to my też możemy, że tak powiem, stosować te chwyty, które wyście stosowali wcześniej, tak? Mówiąc, że sobie wychodzicie gdzieś tam, nawet nie mówiąc gdzie. Więc to jest też pytanie, czy...
Ale kobieta jako podmiot milczący to jest bardzo, powiedziałabym, tradycyjna koncepcja podmiotowości kobiety. Natomiast kobieta jako podmiot mówiący i wyrażający zgodę, prawda, czy oczekujący też czegoś, jakiejś zgody, tak, od partnerów czy partnerek, to jest, wydaje mi się, to chyba też coś, o co feministki walczyły, no nie, i walczą ciągle.
Ale właśnie w tradycyjnej kulturze kobiety nie miały prawa do milczenia. Facet był, gdzie idziesz? No i ona, nie, do koleżanek, gdzie idziesz? Pokaż komórkę. No i generalnie dzisiaj w tych partnerskich ładzi relacjach kobieta, rozumiem, może powiedzieć, idzie mi się żywnie podoba.
Ale może też oczekiwać od mężczyzny, żeby się wypowiedział.
Zgoda, tak? Nie, ja dlatego rzuciłem temat do dyskusji. Czy ważniejsze jest prawo do autonomii, również poliamorii, że ja mówię, okej, mam ten typ relacji, który chciałbym zachować dla siebie. Być może z matką, żeby było jasne, bo czasem ludzie ukrywają przed sobą różne dziwne sprawy, których się wstydzą, boją, wyjawienie ich jest niekomfortowe. I pytanie, czy nawet cechą tej, bym powiedział, poliamorii spełnionej, tej utopijnej, rzeczywiście byłaby totalna szczerość, totalna prawdziwość. Czy prawdziwość jest rzeczą emancypacyjną? Moim zdaniem nie zawsze, jak mam być szczery. I zależy, w jakiej relacji. Więc jak mówię, to jest temat do dyskusji. Ostatnia uwaga, jeszcze jedno zdanie już tylko z tym neoliberalizmem emocjonalnym. Ja myślę, że tak, starałem się to zresztą podkreślić. Emancypacja seksualna plus daleko posunięty liberalizm ekonomiczny, kult przedsiębiorczości, jednostki, która jest nad wszystkimi, czyli Polska, to się może skończyć rzeczywiście takim bardzo podejściem do innych ludzi instrumentalnym, zaliczaniem kolejnych partnerów i tak dalej. Natomiast emancypacja seksualna plus to, co nazwałem socjalizmem, no właśnie może prowadzić do związków poliamorycznych, które no nie muszą być nietrwałe, mogą być wręcz trwalsze od tych tak zwanych tradycyjnych małżeństw, no które często są trwałe dlatego, że na przykład partnerzy na przykład akceptują wiele niefajnych rzeczy. Począwszy od zrady, skończywszy na przemocy, to różnie bywa w tradycyjnych małżeństwach. No, przecież w latach 50., 60. na całym świecie rozwodów było wiele mniej niż dzisiaj i w Polsce też. A mimo to trudno powiedzieć, że te małżeństwa były szczęśliwsze czy lepsze.
Coś my, czy otwieramy?
Otwieramy.
Dobra. Tak, ja tylko jedno zdanie, bo przepraszam, jak słuchałem właśnie wcześniej, znaczy tej różnicy, która między wami wybrzmiała w podejściu do wszystkich kategorii, które nam rodzą się wokół pojęcia konsensualności. to pomyślałem sobie, że to jest świetna różnica, którą można przedstawić na podstawie narracji z Ości Karpowicza. Tam są, nie wiem, czy pamiętacie, dwie takie konstelacje. Jedna to jest, właśnie chce funkcjonować w modelu negocjacyjnym i to się u Karpowicza średnio udaje, bo nie udaje. Nawet weźmy poprawkę jeszcze być może na Karpowicza, tak? I druga to jest ta, która, w której nie mówi się otwarcie, tak, o tym, co pomiędzy nami powstaje, gdzie są takie redefinicje, które przebiegają pomiędzy poszczególnymi osobami, tak? Więc to jest być może interesujące, ale właśnie może otwórzmy tak dyskusję na Państwa, bo to w zasadzie to dla Was miało być to seminarium. Więc nie wiem, czy czytaliście Państwo te teksty, macie jakieś pytania, bo nawet jak nie czytaliście, to podejrzewam, że tutaj tyle wątków podjęliśmy też kontrowersyjnych dla nas sobie nawzajem, tak, które być może kogoś z Was interesują.
Chciałbym też pytania, bo mało w sumie na ten temat było. Gdzie takie związki mają osadzenie w jakichś kulturach? Powiedzmy, może się tylko dowiedziałem o jakichś osobach, które tam gdzieś marihuanę paliły, jakby gdzieś mieszkają, a gdzieś może na świecie jakieś większe, powiedzmy, społeczności, a skąd się ten pomysł się musiał wziąć?
Ja mam odpowiedź. Ze Stanów Zjednoczonych w roku 1993 powstała pierwsza internetowa grupa, która się nazywa Polyamory. Rozwinęło się na drugą sprawę w roku 2004, 2005, 2006 też w Stanach Zjednoczonych. Do tej pory jest to jakby głównie zachodnie oczywiście instytucja, przede wszystkim w Stanach, potem w Kanadzie i też w innych krajach Europy Zachodniej. To nie mam językowych wielu mniej, ale jak rozumiem też zapuszcza korzenie w Szwecji.
Ale nie, ja bym inaczej chyba trochę odpowiedział na to pytanie, bo jakby poszukać, i to wcale nie trzeba długo szukać, to jest masę poliamorycznych relacji, często zresztą za zgodą nawet, przynajmniej za wiedzą. Z tą zgodą różnie bywa, na ile ona jest domyślna, a ile jest wymuszona. Ale przecież wiemy od lat, że bardzo dużo ludzi żyje w różnego rodzaju trójkątach czy czworokątach. No, począwszy na przykład od Mitterranda, który żył całe życie z dwiema partnerkami. Cała Francja o tym wiedziała, tylko nikt głośno tego nie mówił. Więc to nie jest tak, że w 93 roku nagle pojawiło się nowe zjawisko, że ludzie w trójkątach zaczęli żyć. Zaczęło się zmieniać ewentualnie podejście, zaczęło rosnąć przyzwolenie i niektórzy ludzie jakby wyczuli, że można na tym, wyczuli. No, zaczęli tworzyć, budować na tym tożsamość i na przykład zaczęli czuć z tego powodu dumę. I to jest jakby inna sprawa, tylko tak pojmowana poliamoria, moim zdaniem, według mojej socjologicznej wiedzy, jest zjawiskiem, no zgodnie z logiką twojego pytania, dosyć cały czas wąską. Mało jest rzeczywiście, to są komuny, powiedzmy, tak? Można powiedzieć tutaj...
Nie są tak, gdzie zasada partnerstwa jest bardzo ważna. Czyli wszyscy wszystko wiedzą, każdy mówi, powiedzmy, prawdę, bądź nie mija się z nią. Natomiast mówimy o jakimś takim, powiedzmy, osadzeniu właśnie w jakichś kulturach. No nie wiem, mam takie przekonanie, przynajmniej trochę antropologiem, powiedzmy, kultury się interesuje. I ludzie do różnych rzeczy dochodzili, różne rzeczy wymyślali w różnych konfiguracjach. Natomiast właśnie, powiedzmy, takie związki raczej były bardzo rzadko spotykane.
Antropologicznie patrząc, no, w społeczeństwach górskich zdarzało się na przykład, że kobieta z dwoma braćmi tak żyła i to było normalne.
No na jakichś małych wyspach, gdzie jest kilkadziesiąt osób, to
jest się brakowało.
Ale to właśnie, tak, to właśnie było wynikiem, powiedzmy, nie wiem, no właśnie jakiejś danej społeczności, prawda? A nie jakiegoś, dobra, to może zrobimy tak, że teraz ja będę z tobą, jeśli ktoś i tak dalej. Na takiej zasadzie, bo dla mnie to jest troszkę właśnie dosyć abstrakcyjne i nie wynikające po prostu z jakichś takich przyczyn. Powiedzmy, ciężko mi to właśnie określić. No tak dosyć abstrakcyjnie, tak lekka zachcianka, powiedzmy.
A czy to nie jest cały
czas... Zwracamy odpowiedzialność siebie
i... Mi się wydaje, że to się wzięło prawdopodobnie najczęściej. Takie związki pojawiały się po każdej większej wojnie, na której ginęło dużo młodych mężczyzn. I trzeba było sobie jakoś radzić. I nikt tego oczywiście wtedy nie definiował jako związek, no jeśli nawet po II wojnie bardzo często się w całej Europie zdarzało, że były dwie albo trzy kobiety razem, musiały sobie jakoś radzić. I to, jakie relacje wchodziły, czy to były relacje bardziej seksualne, czy mniej seksualne, czy my sobie prostu razem żyły i sobie pomagały, to to było to. To, że teraz to jakby definiujemy jako związek, to jest po prostu próbujemy sobie poukładać całe wieki takich historii, moim zdaniem.
Trzeba panu powiedzieć, trzeba wojnę.
A nie, a czy to nie jest trochę tak, że trochę jednak, trochę ten dyskurs dominujący jednak ucieka od akceptacji zjawiska poliamorii, bo to jest jednak tabu odrzucenia monogamii, która jest pewną no, reprodukowaną wartością od setek lat i na przykład już się dyskurs dominujący i kultura dominująca oswoiła na przykład z pojęciem singla czy singielki, a przecież singiel czy singielka, nawet w takiej definicji podręcznikowej, to nie jest osoba samotna. To jest osoba, która na przykład pracuje zawodowo bardzo dużo i wybiera w życiu inne wartości niż związek, ale na przykład często ten singiel, singielka ma dwóch strasznie bliskich przyjaciół, z którymi czasem sypia, czyli można powiedzieć, jest poliamorystką czy poliamorystą. Więc ja mam wrażenie czasem, że to jest tak, że poliamoria jest bardzo rozwinięta, tylko dyskurs głównego nurtu nie może się, jakby nie chce zaakceptować faktu i robi różne sztuczki, żeby poliamorię nazwać inaczej. I nagle się pojawia, że nie wiem, na przykład swego czasu były popularne, że nie wiem, amerykańskie małżeństwa z jakiejś tam klasy chodziły sobie na seks do jakichś klubów. I regularnie spotykały się z sąsiadami, z którymi razem się bzykali, tak że się w końcu zaczynali w siebie angażować emocjonalnie, ale byli przy okazji dobrymi amerykańskimi małżeństwami. To znaczy pewne formy, które można by było nazwać poliamorią, nazywano nie wiem, ekscentryzmem klasy średniej, ale tradycyjnych małżeństw albo singielstwem, więc mi się wydaje, że jednak cały czas trochę to tabu monogamii odgrywa tu pewną rolę, że się tą poliamorię nie chce nazwać po imieniu, bo ja cały czas mówię, poliamoria istnieje od zawsze, jeżeli definiujemy poliamorię jako wielomiłość. Od zawsze.
Znaczy tak, mi się wydaje, że tutaj chyba kwestia seksu oczywiście jest jedną z ważniejszych tak, w tym układzie, bo z jednej strony przynajmniej dwie formy, które można nazwać poliamorią. Jedna no to jest to, co Piotrek mówi. No, wszyscy, większość z nas, może nie wszyscy, ale mamy w swoim życiu jakby różne osoby, a nawet nie wiem, nie tylko osoby, ale zwierzęta, przedmioty, które możemy darzyć jakimś uczuciem, tak? Nie wiem, moja relacja z dzieckiem, moja relacja z mężem, moja relacja z matką, ojcem, psem, kotem i tak dalej. I to rozumiem w tej szerokiej definicji poliamorii się mieści, tak? Więc w tym sensie tak, wszyscy albo większość z nas w jakimś, albo przez całe życie, albo przez jakiś fragment życia jest w relacji poliamorycznej. Ale jeżeli w grę wchodzą kwestie seksualne, no to tu faktycznie pojawia się pytanie o relacje między poliamorią, tak jak tutaj rozmawialiśmy, a monogamią. Mnie jednak ciągle frapuje, przepraszam, tutaj może taka mieszczańska jestem, ale te relacje między takim no, klasycznym trójkątem małżeńskim, zdradą jednak, tak to nazwijmy, tak? Okej, może ona być hetero, a może być homoseksualna i tak dalej, a poliamorią. Ja tutaj chciałabym poznać różnicę, no, bo ty mówisz o Mitterrandzie. No i teraz pytanie, co to było? Czy to była po prostu zdrada, ale wszyscy o niej wiedzieli?
Jak wszyscy wiedzieli, to nie wiadomo, czy to można to zdradą nazwać, bo no, wiedziały wszystkie strony też.
No i też się pojawia właśnie pytanie. No.
Znaczy wszyscy widzieli za takim cichym przyzwoleniem. Natomiast jedna tylko uwaga mi jeszcze wpadła, bo mam wrażenie, że jest coś, co być może no, do Stanów jest najbardziej przypisane, ale Giddens akurat też o tym bardzo dużo pisze gdzie indziej. Mianowicie coś, co można nazwać kulturą terapii. Rozwój psychoanalizy, psychoterapii, różnego rodzaju terapii, z których coraz więcej też Polaków korzysta. I pomijam już ideologiczny charakter tej terapii, one nie są neutralne, one nas formatują i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak mam wrażenie, że tam się dokonuje no, trochę to, co powiedziałaś, że mamy w życiu różnych ludzi ważnych, że to jest, nie wiem, partner, były mąż, była żona, obecna żona, rodzice. I mam wrażenie, że terapia często pokazuje płynność tych relacji, że czasem na przykład naprawdę ojciec rozwala małżeństwo albo mama, że czasem się okazuje, że darzę uczuciem ojca, który wcale się tak bardzo nie różni od partnera. No, to mówi psychoanaliza, być może czasem to jest kłamstwo, żeby było jasne, ale my jesteśmy przez szeroko rozumianą psychologię formatowani i mam wrażenie, że ta psychologia trochę, bym powiedział, rozmywa relacje między poszczególnymi ważnymi osobami. Trochę relatywizuje ten, że jest mąż albo żona, ojciec, matka to zupełnie co innego, przyjaciółki to zupełnie co innego, przyjaciele od, nie wiem, łowienia ryb to zupełnie co innego, że właściwie rzeczywiście poliamorią są po prostu relacje z różnymi ludźmi i że tak jak od tego zacząłem, że małżeństwa coraz bardziej się rozwalają przez to, że na przykład mąż za często wyjeżdża z kolegami na ryby albo że żona zbyt dużo rozmawia z koleżankami o literaturze czy chodzi grać piłkę nożną z nimi. Więc mam wrażenie, że to też jest taka domena współczesności, to rozmywanie się granic między poszczególnymi rolami.
Jeszcze jedno ad vocem, bo wydaje mi się, kiedy mówimy się o tych różnych definicjach poliamorii, tak, czy to jest uczestniczymy w tym, czy też ta kwestia seksu, która być może tutaj odgrywa jakąś istotną rolę, ale wydaje mi się, że też tak być może to pytanie, to tytuł dzisiejszego seminarium trochę pewne oczekiwania rozbudza. To znaczy to jest ta kwestia tego socjalizmu, tak, czy też tego projektu nowego, lepszego społeczeństwa, nowej, lepszej wspólnoty. W związku z tym ta kwestia etyczności, która tutaj się pojawia, moim zdaniem to nie jest tylko tak, że nie możemy, chcemy się jakoś rozprawić z tą monogamią i nie wiemy jak tutaj się z tym rozprawić, czy się nie rozprawiać, tylko też jakby tutaj i swoje wypowiedzi, jakby z tych ogólnych wypowiedzi chyba wychodzi na to, że no, są pewne oczekiwania wobec właśnie jakiegoś typu szukania nowego modelu właśnie współistnienia, tak, ta kwestia troski, odpowiedzialności. Przepraszam, że ciągle tak do tego wracam, ale to mi się wydaje, że to też nie zostało też tak do końca przez ciebie na przykład omówione, tak? Że jakoś tak obszedłeś te moje pytania o to wspólną opiekę nad dziećmi, czy to wspólne dzielenie czasu, tą pracę emocjonalną. Bo oczywiście może być tak, jak powiedziałeś, że te kwestie ekonomiczne i ekonomia wszystko załatwia. Pytanie, czy ekonomia wszystko załatwia, tak? Czy rozwiązanie instytucjonalne i świetny, wysoki poziom życia wszystko nam załatwia. Super by było, gdyby tak było, ale ja tu jestem sceptyczna. Trochę.
To ja mogę o tym zamknięciu trochę, bo tak mi się w momencie, w którym doszło do tej waszej różnicy zdań, tego wypowiedzenia sytuacji konfrontacyjnej, czyli tego, o czym ty mówiłeś, że kiedyś było tak, że mężczyzna mówił dawaj komórkę i on sobie sprawdzał, a aktualnie w sytuacji ewentualnej konfrontacji kobieta mówi idę tam, gdzie mi się podoba. Ja pomyślałam, że tak, po pierwsze to jest kwestia, że to jest trochę kwestia też języka, jakiego tu używamy. Jest on bardzo konfrontacyjny. Nie wiem, na ile to jest kwestia nominalna, a na ile jakaś głębsza. Druga rzecz, która się uwydatniła w tej dyskusji, to rzuciła mi się ta różnica pomiędzy poliamorią rozumianą jako projekt z polityki życia, a poliamorią rozumianą jako projekt z polityki emancypacji. Wydaje mi się, że to, o co upomina się Agnieszka, to byłby ten drugi człon. Natomiast to, o czym mówił Piotr, byłoby z polityki życia, byłoby projektem długofalowym. I tu z kolei to jest kwestia, to wchodzą takie kwestie związane ze stałością versus płynnością tych relacji. Ja pomyślałam sobie momentalnie o społeczeństwach wschodnich, konkretnie o tym, co albo o tym, w jaki sposób jest nam przekazywana pewna wiedza, na przykład buddyjska. I pomyślałam sobie, że typ mentalności, który tam jest dominujący, według oczywiście przekazów, które ja mam z mojej pozycji, pokazuje tą różnicę. To znaczy jakby kwestia stałości jest kompletnie, no nie wiem, odsunięta albo nie istnieje, w tym sensie, że tak bardzo ludzie pogodzeni są z płynnością relacji, że nie zajmują się tymi wątkami, o których ty wspominałaś, nie zajmują się kwestiami emancypacji, a jednak emancypacja się dokonuje, bo projekty poliamoryczne, jeśli pomyślimy sobie o tych społeczeństwach górskich, mają się tam całkiem dobrze. I to jest taki mój komentarz, ale tak naprawdę chciałabym was bardziej prosić o poruszenie gdzieś tej szczeliny między polityką życia a polityką emancypacji, bo mi się to wydaje najciekawsze i też pokazuje jakby tą różnicę między ideami radykalnymi, a ideami, nie wiem, progresywnymi czy liberalnymi. No, to
tyle. Bo ja myślałam, Państwa, że oni a może po prostu jak do sypialni ze sobą chodzą.
Nie,
no, mi się wydaje, że raczej osoby, które korzystają z psychoterapii, nie będą skłonne do tworzenia związków z systemem poliamorycznym.
A właśnie, bo jeszcze ja też od tego chciałam się odnieść, nie mogę. Bo przecież psychoterapia opozuje archetypem, w tym sensie przywilejuje stałość.
Tak.
I w tym, no właśnie, to jest ta różnica między stałością a pełnością.
No tak, ale mi akurat nie chodziło o psychoterapię taką psychoanalityczną, tylko bardziej w ogóle o kulturę terapeutyczną. I pod tym względem na przykład w Szwecji na każdym rogu znajduje się punkt darmowej opieki psychologicznej od 4 roku życia, gdzie dziecko może przyjść, poskarżyć się na rodziców, poskarżyć się na nauczycieli, powiedzieć, że ma jakiś problem. Więc w tym sensie jest to społeczeństwo bardzo terapeutyzowane. I pod tym względem wydaje mi się, mówię to i na podstawie wiedzy socjologicznej i własnych doświadczeń, pomijając kontekst tego, że jak mówiłem, psychoterapia ma swój sens ideologiczny, nas dostosowuje, konformizuje i tak dalej, ale wydaje mi się, że w kontekście tego spotkania ważne jest to, że większość przynajmniej terapii ma charakter odczarowujący. To znaczy idę na terapię i na przykład mówię, wie pani co, pani psycholog czy panie psychologu, no nie wiem, ja histerycznie zapalam i zgaszam światło, a psycholog mówi i to wszystko. To naprawdę nie jest takie dziwne, normalna rzecz. Każdemu się zdarza zapalić światło, jak jest ciemno. No to w ogóle, jeżeli pan z tym przyszedł, to w ogóle pan jest okazem zdrowia. I ludzie odczarowują. Inny przychodzi i mówi, mam problem. Muszę mieć seks z 3 osobami. I co? I to wszystko? To przecież normalne. Pan jest istotą biologiczną, zdarza się. Rozumiem, że macie jakieś tam konflikty w rodzinie, niezaspokojenie, inne libido i tak dalej. Krótko mówiąc, odczarowuje się seks. I przez to rośnie przyzwolenie na to, żeby z jednej strony przyzwolenie na większej relacji seksualnej, a z drugiej strony, żeby o tym seksie nie mówić z takim namaszczeniem jak w kulturze romantycznej. Więc wydaje mi się, że to też jest ważne. Natomiast jak chodzi o to, jak ja rozumiem poliamoria, a trwałość.
Tak. Jeszcze mogę dopowiedzieć tylko, co ty powiedziałeś. Są w Polsce, już są od wielu lat specjalistyczne terapie dla poliamorystów. Tak, między innymi Grzegorz Andrzejczyk Bruno mnie prowadzi. Mamy edukatorów seksualnych, którzy się specjalizują właśnie w tej dziedzinie. No tak, no i problem dotyczy różnych kwestii. Jedna sprawa to jest dogadywanie się w takiej konstelacji pomiędzy jej uczestnikami, a druga, bardzo silna, dotyczy stygmatyzacji społecznej, na przykład tego typu związków, tak, chociażby przez rodzinę, tak, przez te różne struktury, które no też jeszcze jakoś tam ekonomicznie, czy prestiżowo, czy emocjonalnie trzymają w ryzach tę monogamię, no, a też przez różne grupy znajomych.
Dodać tylko, czyli to też jest sprawa. Temat do dyskusji tak naprawdę, czy poliamoria oznacza relacje mniej trwałe, czy bardziej trwałe? Bo tak jak ja o tym pisałem, jak ja to sobie wyobrażam, to mówię, muszę powiedzieć, że już trochę projektuję, to poliamoria mi się szczerze powiedziawszy kojarzy z bardziej trwałymi relacjami. To znaczy, jak mówimy na przykład o relacjach z byłymi mężami czy żonami, to mam wrażenie, że w poliamorię jest wpisany pewien projekt właśnie takiej większej trwałości, że jak poznaję kogoś ważnego w swoim życiu, to nawet jeżeli nam nie idzie na przykład w łóżku, albo nie idzie nam, bo nie umiemy ze sobą mieszkać, to lubimy się. Jeżeli nic zasadniczo, żadne z nas się strasznie nie zmieniło, to zostajemy w bliskiej relacji. I nie widzimy problemu, żeby na przykład mieć nowego partnera, mimo to jesteśmy cały czas przyjaciółmi, a w niektórych układach zdarza się kochankami. W związku z tym myślę, że poliamoria w ten sposób pojmowana, przy pewnym, oczywiście tym, co mówiłem też o socjalizmie, niemniej jednak może przynajmniej oznaczać właśnie więcej trwałych relacji, większy spokój w relacjach. To jest to, co mówiłem o tym, że jak się Polacy rozwodzą, to się nienawidzą do końca życia bardzo często, a w niektórych kulturach protestanckich, skandynawskich, czy szerzej zachodnich, rzeczywiście te relacje albo spokojniej się rozchodzą, albo w ogóle się nie rozchodzą, po prostu zmieniają swój kształt, są bardziej, nazwijmy to, elastyczne. Jeszcze jedna uwaga odnośnie tej opieki nad dziećmi, co mnie pytałaś, bo wydaje mi się, że nie chcę nadmiernie tego szwedzkiego modelu idealizować, tam niestety w ostatnich latach trochę nieciekawych rzeczy się zrobiło, jak chodzi o politykę społeczną, plus nawet jak mają jeszcze szwedzkich demokratów, czyli taki dosyć mocno nacjonalistyczną partię, która ma obecnie ponad 15%. No niemniej jednak, przynajmniej co do modelu, tam to nie chodzi tylko o to, że jak to czasem moi antyfani się ze mnie śmieją, że ja chcę ustawą znosić ubóstwo, chociaż chcę, ale że tam rzeczywiście poza rozwiązaniami instytucjonalnymi, które bardzo mi się podobają, jest wraz z tymi instytucjami jest też bardzo silny przekaz edukacyjny. Są te placówki terapeutyczne nawet dla dzieci. Są te żłobki i przedszkola na każdym rogu ulicy. Są żłobki i przedszkola w zakładach pracy. Więc jakby te rozwiązania i instytucjonalne, i edukacyjne, i kształtowane potrzeby, można powiedzieć, sprzyjają temu wychowaniu naprzemiennemu, czy temu partnerstwu, czy tej odpowiedzialności. I rzeczywiście tam również to, że Szwedzi są bardzo egalitarnym społeczeństwem, moim zdaniem sprzyja takiemu partnerskiemu podejściu właśnie do wychowywania dzieci, podejściu do też rodziców, do byłych partnerów, obecnych partnerów, to znaczy rzeczywiście myślę, że połączenie troski o jednostkę, no po prostu z odpowiedzialnością za innych szeroko rozumianych, więc po tym ja też oczywiście uważam, tu nie ma między nami różnicy, odpowiedzialność i troska, no są ważnym elementem dobrej poliamorii.
Ja się nie czuję zaspokojona.
Nie, ale jeśli jeszcze jedno zdanie, bo ja nie wiem, czy do końca zrozumiałem to twoje pytanie o to napięcie między polityką życia i emancypacją, bo generalnie rzecz biorąc, jak ja u Giddensa pamiętam, polityka emancypacji to były właśnie rozwiązania instytucjonalne, czyli na przykład, nie wiem, wprowadzenie świadczeń dla matek albo dla ojców, albo na dzieci, albo takie czy inne świadczenia społeczne. Tymczasem polityka życia to jest to, czym w Polsce się zajmuje głównie ojciec Rydzyk i Kościół katolicki, czyli jak mamy uprawiać seks, jak mamy się, powiedzmy, no to już może nie ojciec Rydzyk, jak mamy się ubierać, jak mamy się, nie wiem, golić, jak mamy wyglądać, no takie właśnie codzienne praktyki. I ja tu mam podejście, że tak powiem, nie giddensowskie, to znaczy polityka emancypacji wyzwala zmiany w polityce życia. I stąd mój tekst, po pierwsze w tym dla wyborczej, w pierwszym zdaniu był socjalizm, to znaczy musimy wprowadzić rozwiązania instytucjonalne stricte, żeby one uruchomiły zmiany w polityce życia, w tym, żeby, no i to co powiedziałem, żeby pozwoliły na tą dobrą poliamorię w takich również praktykach codziennych.
Ale to trochę też wyklucza ten element wspólnoty pojmowanej jako wspólnota etyczna na przykład. Bo jakby w momencie, w którym instytucje, szereg jakichś wygodniej przejmuje te funkcje, czyli funkcję emancypacyjną, no odbieramy wspólnocie część sprawczości de facto. I w tym sensie ja właśnie, dlatego włożyłam ten wątek, czy to społeczeństw wschodnich, czy to na przykład tych, nie wiem, narracji o, nie wiem, społeczeństwach indiańskich, społecznościach indiańskich, których też był wysyp na przykład w latach 90. odtwarzanych i tak dalej, że wydaje mi się, że tam może się kryć jakaś taka odpowiedź o możliwy model etyczny, rozumiany, pojmowany jako etyka całej wspólnoty, nie etyka jednostki, ale etyka wspólnoty. I znowu trzeba by było zadać pytanie o te granice tej wspólnoty, czy w ogóle jest to zasadne i tak dalej. Ja przynajmniej tak to rozumiem.
Nie no, wiem tylko, że szwedzkie państwo ma to do siebie, że ono się chwali tym i obywatele tego państwa się chwalą tym, że to jest państwo bardzo demokratyczne łącznie.
Ale wiemy o skali imigracji do tego kraju. Wiemy, że wiele z imigrantów nie ma szansy na to obywatelstwo.
No, okej, okay. No, czy to jest złożona sprawa, bo najbardziej otwarta polityka była za Palmego i wtedy ten model też kwitł chyba najbardziej. Natomiast przynajmniej modelowo idea tam jest taka, że obywatele bardzo się z państwem utożsamiają i delegują na państwo prowadzenie polityki emancypacji, no przez po prostu politykę już stricte państwową, że właśnie państwo na przykład odciąża rodziców w wychowywaniu dzieci w dużej mierze i umożliwia im no, życie właśnie poza tą troską o dzieci wyłącznie, no, na przykład w karierze zawodowej.
Ja chciałam zapytać,
co pan Pani
Piotr
chciał zmienić, że ostatnio w Szwecji dochodzi do przemian?
Co?
Że ostatnio dochodzi do przegięć w Szwecji, jak już pan powiedział.
Nie powiedziałem, że dochodzi do przegięć, powiedziałem tylko, że ostatnio zachodzą pewne negatywne zjawiska związane z, na przykład z tym, że pewne świadczenia, które do niedawna były uniwersalne, stają się selektywne, że pojawił się niestety w Szwecji silny prawicowy ruch, no dość rasistowski niestety, czego nie było jeszcze parę lat temu. Co?
To jest skutek tego, co się dzieje.
No to nie jest skutek, dlatego że poziom imigracji w Szwecji generalnie spadł. I problem nie jest tak naprawdę z tym, że się przyjmuje imigrantów, tylko że się ich bije raczej. No i to jest w ogóle problem Europy Zachodniej. Bo Szwecja, jak mówię, najbardziej otwarta Szwecja była za Olofa Palmego, kiedy to było najbardziej postępowe państwo świata chyba w historii. I najszczęśliwsze.
Chciałem zapytać,
to ma wpływ na dziecko, to się zabrzmi poliamoryczną, fobicznie, ale chętnie to się widzi, jak oni wydane w sumie, jak po kilku latach, wielu latach wychowywania dziecka, jakie ono później perspektywy, jak wyglądają jego związki. Może to też jest spakowanie się komuś pod hołdę, ale szalenie mnie to interesuje. Ciężko w ogóle chyba przeprowadzić takie badanie. No nikt nie chodzi z nagrywką, że jestem heteroseksualny, nie jestem w związku homoseksualnym, nie jestem w związku poliamorycznym. Zresztą to jest tak coś, co na nowo weszło do debaty. Także jeżeli Państwo coś znają, co mogłyby na ten temat więcej nie powiedzieć, byłoby wdzięczne za posunięcie.
Ja nic nie znam, nie znam. Znaczy, my spieraliśmy się o kwestia opieki naprzemiennej w Szwecji, bo Piotr...
Ja mam tylko powiedzieć, że są takie badania, Elizabeth Schiff stanowiła, czy na przykład o takie badania. Teraz nikt pani dokładnie nie pomyśli. No są oczywiście tylko po angielsku, bo zresztą próba wydaje się bardzo niewielka, bo to były badania jakościowe, jeśli pani to interesuje, to ma do później...
Bardzo chętnie, bo tylko co ostatnio wyszły te badania na temat dzieci, które wychowały seks homoseksualny, tak? Jeżeli nie było różnicy osobami heteroseksualnych.
Z tego co czytałem, na przykład nie czytałem kontynku, z tego co czytam o tych badaniach, to niestety będą się panu masztować, ponieważ efekty są mniej więcej podobne.
No tak, tylko że...
Ja tak też jest pytanie, czy na dziecko nie wpływa tak jak wychowanie w rodzinie wielodzietnym na przykład.
Dokładnie tak.
Bardzo duże wujków, cioci, nie cioci i tak dalej.
Wielopokoleniowej.
Dokładnie, wielopokoleniowej. Ja pamiętam, że zwróciłam na to uwagę koleżanka, która jest bardzo konserwatywna i rodziny sama jest... wielodzietna, jest już z drugim dzieckiem w ciąży i tak dalej, i tak dalej. I po prostu tam ja też jestem jedną z 15 tysięcy cioć, tak? Do której dzieci po prostu wszystkie, nie wiem, ufają i tak dalej. Nigdy teraz których nie robią mi krzywdy, więc nie ma takiej potrzeby, żeby się go bać, a tych ludzi po prostu tam jest dużo.
Znaczy,
pod tym względem, patrząc na poliamorię z tej perspektywy, no to prawie wszyscy jesteśmy tutaj wychowani w poliamorycznych rodzinach, bo byliśmy przez rodziców podrzucani do babci i dziadka, do wujka i cioci, do sąsiada, no do wszystkich bliskich osób, które mogły się nami zająć i te osoby się nami zajmowały. I więc tak, no.
Ale to jest listonosz.
Listonosz się patrzył dziwnie, ale myślę, że to nie jest.
Aczkolwiek oczywiście pytanie jest o tyle trudne i chyba bardzo trudno byłoby zbadać, póki nie zostaną zalegalizowane związki poliamoryczne tak naprawdę. Dlatego, że no mówię, w zależności też od pojmowania poliamorii. No, wiele osób, która żyje w moim odczuciu poliamorycznie, powie, że nie żyje poliamorycznie. No. Więc póki nie ma legalizacji tak naprawdę, to bardzo trudno określić. No. Bo też jedna uwaga, bo też pytanie, co to znaczy, bo to jest w gruncie rzeczy pytanie o perspektywę dziecka i na ile dziecko się spotyka z tymi wszystkimi kątami tej poliamorycznej relacji, bo jeżeli pani na przykład kocha trzech panów, ale mieszka na co dzień tylko z jednym i dziecko kontaktuje się tylko z jednym, no to pytanie, jakie to ma znaczenie, że ona przy okazji ma dwóch innych partnerów? Nie, no właściwie dlaczego negatywne? Właściwie można powiedzieć, że zajmuje jej to czas, ale tak samo jak czas jej mogłaby zajmować praca zawodowa.
Rozwodzą się, partnerzy znaleźli sobie kogoś innego, no i dziecko tak pulsuje w zasadzie między jednym już związkiem, a drugim związkiem. Znam takich parę osób.
Ale pytanie, czy jest coś, ale pytanie, czy rzeczywiście kursowanie dziecka jest aż tak straszne? No na pewnych etapach życia rzeczywiście, tak jak mówiliśmy już tutaj, dziecko się częściej z dziadkami widzi, później z ciociami, jest w żłobku, później zmienia się opiekun ze żłobka, w którym dziecko było bardzo blisko związane, na opiekuna z przedszkola, później trafia do szkoły. Ja osobiście sam się stresowałem, jak nawet uciekłem z przedszkola za pierwszym razem, się przestraszyłem. No i też dzieci zmieniają swój kontekst, więc moim zdaniem, jeżeli pytamy o wpływ na psychologię dziecka, na kondycję dziecka, to chyba bardzo trudno byłoby udzielić odpowiedzi, bo ten wpływ jest rozmyty.
Rzuca to, że dziecko, tak na listowy rozum, nie powinno pobierać schematów z jednej tylko rodziny, tak? Ma te kilka, powiedzmy, osób, i nie będzie, znaczy przynajmniej tak jak zdaje mi się, nie powinno pobierać schematów, tak jak aktualnie mamy młode rodziny, matka, ojciec, i to znamy i w sumie to pobieramy nawet nieświadomie. Po kilku latach się orientujemy, o, dlaczego ja to w sumie zrobiłem, to jest bezmyślne, natomiast mam wrażenie, że to była ugruntowana taka różnorodność w dziecku.
Trudniej by psychoanalityką powiedzieć, że to była wina rodziców.
Z perspektywy dziecka to przede wszystkim, jeżeli w pewnym momencie tata lub mama mówią, że mama lub tata ktoś odszedł, bo przestał ich kochać, to wtedy jest makabro, a jeżeli to jest pewna zgoda, tak jak mówiłeś Piotrze, na przykład w Szwecji, że jednak te związki chociaż się przerywają, ale jednak trwają, nie na zasadzie, tak jak u nas nienawiści, bo ktoś kogoś, nie wiem, oszukał nagle, bo dozgonnym miało być coś, co nie mogło być dozgonnym. I wówczas istotnie dziecko cierpi, więc w takich związkach, które są w jakiś sposób przerywane, czy są poliamoryczne i są właśnie w jakiś sposób konsensualne, nawet na zasadzie, jeżeli się trzeba rozstać, to na pewno jak gdyby dziecko nie przeżywa czegoś takiego jak utrata, która jest rodzicą.
No tak, bo ja chciałem jeszcze pytać o zazdrość w relacji, bo wiadomo, że są jakieś takie teorie psychologiczne, które odwołują się do tego, że relacja matki z dzieckiem i tak dalej na początkowych fazach rozwoju powoduje później przywiązanie pewnego rodzaju zazdrość, która jest. Ale to są biologiczne, oczywiście od tego jak najbardziej ja abstrakuję. Chociaż właściwie jest to pewnego rodzaju problem na takiej patriarchalnej naszej Polski. Chociaż nie wiem, czy ona jest w tym wypadku, że w dzisiejszej prelekcji, w tej rozmowie, to nie mam przekonania. Aczkolwiek mnie ta idea jest bliższa, bo poliamorii jest bliższa anarchizmowi. Także socjalizm, jakby tylko, być może właśnie nie widziałem tego w Polsce, przynajmniej czy to w pewnych kręgach, zauważyłem, że większa część jest na indywidualizm, a idea czystej relacji gdzieś jest pominięta, szczególnie, że obserwując, być może mówiliśmy o pewnym eksperymencie artystycznym, też socjologicznym, czyli ten pan, który wypalał tego skręta, to też patrzę na to jako pewnego rodzaju manifestację taką, no właśnie, polityczności, że tak powiem. Pewnego rodzaju nową formę, czy też na przykład to, co robi Dziadkiewicz, The New Coming Community. Właściwie tu się jakby dla mnie tak gryzie z tym, co jest politycznością, a praktyką życia codziennego.
Właśnie musimy powoli niestety kończyć, albowiem mamy do 20 umówione spotkanie. To jeszcze może ostatnie pytanie.
To jest pytanie, bo czy... jak można tak... Słuchałem tego, co mówicie i chyba nie zgodziłem się z ani jedną rzeczą.
To umówimy się na dogrywkę, bo dzisiaj to już chyba tego nie zrozumiemy.
Nie przestałem zapisywać, bo po prostu tego było za dużo. Po prostu mówicie o czymś, o czym po prostu nie macie zielonego pojęcia, naprawdę. I ja bym chciał, żebyście przestali mówić o poliamorii, bo tylko nam zaskoczycie w ten sposób.
Ale co masz tam, może przynajmniej w minutę argument jakiś.
Poliamoria nie jest projektem politycznym. Poliamoria nie chodzi o żadne skomplikowane rzeczy, tylko i wyłącznie o brak wyłączności i o to, że poliamoria jest romantyzmem rozwiniętym na więcej niż jedną osób, czyli złamaniem jednej zasady, która była w miłości romantycznej i nie jest niczym więcej. Wszystko, o czym mówicie, się wiąże przypadkiem z poliamorią, równość płci, autonomii. Owszem, jest to niezbędne, tego, żeby wyszła w praktyce, ale nie jest to coś, co się zawiera w... Nie jest to coś, co jest kwintesencją poliamorii. To, że mówicie o ekonomii, o socjalizmie, to no nie wiem, no, ale poliamoria polega w Stanach Zjednoczonych. Jest to kraj, który jest zupełnie różny od Szwecji. Bardziej wydaje mi się, że więcej związku ma to, co mówicie o autonomii, czyli o tym, że dziecko może donieść Szwecji. Poliamoria rzeczywiście opiera się na autonomii, na negocjacjach tego, co ludzie w relacje od siebie chcą i tutaj traktowanie już dziecka jako przedmiot może rzeczywiście wychować ludzi, którzy łatwiej z tą poliamorią wchodzą, ale ta sama polityka to w ogóle nie o to chodzi.
No ale poliamoria nie spadła chyba z kosmosu, tylko jest wynik. No jeżeli spadła, to ja jestem niewierzący. No.
No bo ma, żeby nie było interesu, nigdy by nie było poliamorii. Nie wiem, dlaczego w ogóle są tu książki, które nic z poliamorią ci ludzie mają wspólnego. No, ja przepraszam, ale...
Ale to, że w jakimś momencie pojawiła się nazwa...
To też jest wynik określonych zmian społecznych. To, że w ogóle pojawiło się wyobrażenie obecne i to, że się tego nie wstydzisz dzisiaj,
że kilka osób się kocha, to jest od niedawna modne. To jest pewna moda, która wynika...
Anglosasi trafili na wschód.
O Jezu, no, jak bardzo w pewnym momencie nadzwędzić, znaczy... ludzie zaczęli rozmawiać, są tak same, jak zaczęli rozmawiać na różne inne tematy, na które nigdy wcześniej...
Ale tematy nie spadają z kosmosu, tylko nie, są wynikami tak samo, przemian społeczno-ekonomicznych.
Tak samo z BDSM, że nigdy wcześniej nie istniała... Nie istniała społeczność, która się tym zajmowała, a teraz istnieje.
I być może do dyskusji na następne spotkanie. Oczywiście, że to nie spadło z kosmosu. BDSM też z kosmosu nie spadło.
No, oczywiście, ale internet przykształcił coś zupełnie nowego. Tak samo było z poliomowym.
Czy skoro mówimy o prawie, jakby o autonomii i tym podobnych rzeczach i o procesie na siedzeniu, nie rozumiem, dlaczego jedno środowisko ma zabierać sobie jeden termin i nie móc go używać i transponować to innych trochę potrzeb. To też jest ciekawe. Rozumiem, że jest to wyłączność określonej grupy osób, które identyfikują się z określonym stowarzyszeniem, które w tym momencie jest w USA. No.
My poliamory.
Nie poliamory.
Nie. To jak jest certyfikat do używania? No wiadomo, że za kanem jest trochę tak.
Przepraszam, bo to jest językowa zabawa, tak jak powiedzieć, że hamburger bez mięsa, na przykład z tofu, można powiedzieć, tylko tak naprawdę to jest kanapka wtedy z tofu, a nie hamburger, bo nie wiem,
no tak,
to jest odczynki, burger to kanapka, więc może się bawię.
Kogo zaliczamy do poliamorii, jak kogo nie?
Nie, to znaczy pytanie moje jest bardzo proste, czemu nie możemy przenieść jednego terminu też na inne pole?
Tak? Możemy, ale właśnie widzę, że
to jest... Nie, ale czemu nie możemy
szukać pola, który z poliamorią, przynajmniej tak jak my ją rozumiecie, nie mają różnicy.
Ale być może to jest kwestia tego, że nie mamy innego języka. To był temat, który chciałem jeszcze podjąć pod koniec kwestię trzeciego języka, który tak gdzieś może się nam pojawić poza tą różnicą, o której
dzisiaj rozmawiamy. Jak nie wiem, ludzie na konferencji Query mówicie, że...
Ale przedstawiasz się jako członek pewnej wspólnoty, który zarazem ma monopol na definiowanie tejże wspólnoty. Ja jestem socjologiem, który mówi, pojawiają się pewne wspólnoty i mi ciekawi, skąd one się wzięły. Możesz się nie zgadzać z moją diagnozą, ale nie odbieraj mi prawa do poszukiwań, skąd się wzięliście. No nie, ale wskazuje konkretne przyczyny i gdyby nie nastąpiły jedyne guru. No dobrze, tak jakbyś mi mówił, że nie mam prawa pisać o społecznych funkcjach religii, bo nie jestem radykalnym chrześcijaninem.
Masz prawo, tylko że to, co piszesz, nie ma żadnego sensu.
No moim zdaniem ma, to jest nauka.
Nauka ma sens.
No i to jest nauka, a nie badanie tylko od wewnątrz osób zaangażowanych. Nie trzeba być katolikiem, żeby śledzić źródła katolicyzmu.
Nie trzeba, ja ci nie mówię, żebyś to poliamorystą, żebyś poszedł i z nimi zaczął rozmawiać.
Ale problem polega na tym, że tak powiem, metodologia, która mówi, wychodzę na ulicę i rozmawiam z Henkiem, który jest poliamorystą, to jest moim zdaniem bardzo cienka droga. Mnie interesują źródła pewnych postaw, które mają charakter społeczny, a nie, że ty mi sprzedasz historię, że ty jesteś szczęśliwy w poliamorii, a jakiś drugi Heniek powie, że jest nieszczęśliwy. I co? Czytałem kilka książek o poliamorii, w którym też były badania. Nie. Moim zdaniem, to co ja mówiłem o Szwecji, mogę ci wymienić dużo wskaźników, to są badania nad poliamorią, bo ja mam szerszą koncepcję poliamorii po prostu niż ty. Ty masz koncepcję poliamorii, że jest to pewna wąska grupa osób, do których się zaliczasz, a moim zdaniem jest to wynik pewnych przemian społeczno-ekonomicznych, które starają się opisać.
Ja myślę, że jako socjolog masz po prostu narzędzi i badań ilościowych i tutaj jest różnica.
Nie, to w ogóle nie chodzi, bo też są
narzędzia jakościowe, gdzie badasz właśnie tego Henka, który... Tak, i na tej podstawie nie generalizujesz, tylko
wyciągasz wniosek. Nie, bo to jest. To jest taki przykład.
Ja bym chciał badać wnioski. Tylko że to jest bardzo trudne.
To tak jak ja na przykład mówię, w PRL-u wyciągnięto.
Badanie dyskusji.
Nie mówię was słuchać naraz.
Na przykład ktoś mi mówi, dajmy na to, ja przedstawiam dane, w PRL-u na przykład liczba osób ubogich zmniejszyła się o 500 tysięcy w jakimś tam czasie. A ktoś mi mówi, mój ojciec był biedny, więc całe twoje badania to są o candidę potłuc. No trudno jest w ten sposób rozmawiać rzeczywiście.
Tak,
myślę, że...
Nie, więc rozumiem, że nasze spotkanie było poświęcone też źródłem fenomenu i o tym była rozmowa, a nie, że my z wewnątrz fenomenu mamy się nim zachwycać, co rozumiem, proponujesz.
Myślę, że nie okazję spotkać się na konferencji poza monologiami. To było dość dziwne, bo wtedy mówiłeś, że poliamoria jest... Ja podnosiłeś to z drugiej strony, jak wtedy byłem... jeden panel i mówię, że poliomania jest, się nie uda, ponieważ nie jest
ponieważ władza w relacjach jest taka, że zawsze ktoś ma władzę. Od tego czasu zmieniły zdania.
Nie, dzisiaj to wybrzmiało, Piotr mówił o tym, tak, że tego nie unikniemy, tak? I o to była ta oś chyba, prawda, sporu, też, konfliktu. Wymiany zdań między Agnieszką a Piotrem. Słuchajcie, no super, to jak nam ta dyskusja przebiega i cała jej wartość i to, że temat jest niewyczerpany, pokazuje tylko to, że miejmy nadzieję spotkamy się jakoś tak niebawem, na przykład w ciągu jeszcze miesiąca gdzieś i inne tematy dotyczące...
Słucham? Na łamach wakatu.
A na łamach wakatu to przede wszystkim, tak? Ale że jakieś, że sobie te tematy podejmiemy, czy osobiście, czy właśnie na piśmie. Jeszcze raz zapraszamy na naszą stronę. Znajdziecie nasz kwartalny wakat tak, w internecie i zapraszamy do pisania. Bądźmy w kontakcie i dzięki ogromne za przybycie w ten wakacyjny, upalny wieczór.
Dziękujemy.
Przepraszam, że tak... Nie, ja się w ogóle tym nie wtem, już ci powiedziałam, że... No.